Witam, witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór, albo dzień dobry, albo dobry ranek, albo jakoś tak. W każdym razie dobry, gdziekolwiek i o której porze by nie było. Ja jestem w czwartek, nie wiem jak wy, ci, którzy jesteście live, jesteście razem ze mną w ten czwartek. Także witam w syntezie, w Radiu na Fali. Kolejny epizod epickiej wręcz serii o zagadnieniach poświęconych temu, co popularnie nazywamy wolną energią. Miałoby dzisiaj kolorowo, ja stwierdziłem, że się troszkę lepiej przygotuję do tematu, bo chcę sobie zebrać kilka ciekawych historyjek, żeby wam umilić te wszystkie rzeczy. Kurczę, mam wrażenie, że to już się jakiś czas temu wydarzyło. Kolejne déjà vu. Czyli już tutaj byłem, wszystko to już miało miejsce, a ja teraz tak naprawdę idę po swoich śladach, niczym Kubuś Puchatek ze swoim kumplem najlepszym dreptali po swoich śladach, tak w kółko. To my chyba też tak czasami. A dzisiaj taki w sam raz temat do dreptania w kółko po swoich śladach, bo dzisiejszy temat to brama do innych wymiarów. Tak, 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 ja wiem, że to jest o wolnej energii, ale to nie przez przypadek, także dzisiaj brama do innych wymiarów. O czym jest ta cała historia, dowiecie się za chwilę. Ja tu jak zwykle na początku chcę pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace and love, wielkie dzięki za wsparcie. Ja przypominam, że oczywiście jest jedna rzecz. W tym miesiącu jest upominek od Grzegorza. Dokładnie od Grzegorza. Jest to książka dotycząca śnienia. Nazywa się to Krajobraz mojej duszy. Jest to pierwszy tom, księga o podróży nocnej. Także wszystkie te historie z tym, jak śnić, jak penetrować ten zupełnie inny wymiar. Wszystko jest w tej książce. Także wszyscy mecenasi, okażcie się hojni w tym miesiącu, a któregoś z was spotka drobny podarek. Oczywiście w ramach bardzo miłych, sympatycznych ogłoszeń chciałem was zaprosić do konwentu wiedzy alternatywnej, do etykiety zastępczej, do czasu snu, zaprosić do Pichontarium, do oczywiście teorii chaosu, która jutro o 24 polskiego czasu retransmitowana w Radiu Paranormalium. I w Radiu na Fali. Także zapraszam bardzo serdecznie. No i wszystkie te rzeczy, które znajdziecie sobie w archiwum. Także śmiało zapraszam do szperania. No i zapraszam w sobotę oczywiście do swojej hiperprzestrzeni, gdzie poniekąd ostatnio się ujawnił bardzo podobny temat, bo to w ogóle idzie dosyć mocno ze sobą w parze. Ale dzisiaj od strony technicznej wszystkie rzeczy o innych wymiarach troszeczkę. No bo z tą wolną energią, z tymi wszystkimi zagadnieniami jest kilka niesamowitych historii. I z takich historii, że czasami człowiek się drapie po głowie i zastanawia, czy to naprawdę się wydarzyło, czy to naprawdę miało miejsce, czy ja nie czytam jakichś opowieści science fiction z poprzedniego stulecia, albo jakoś tak. Otóż nie do końca. Część z tych naprawdę niesamowicie brzmiących opowieści jest autentyczna, jest prawdziwa, wydarzyła się w obliczu prawdziwych, istniejących świadków, którzy to zanotowali i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby przejść do tych wszystkich cudów, dla nas są to cuda w dzisiejszych czasach, w tamtych czasach nie do końca były to cuda, ludzie mieli, jak często tu powtarzam, troszkę chyba bardziej otwartą głowę. Na świadectwem tej otwartej głowy, właściwie świadectwem tych otwartych głów jest nie mniej, nie więcej, ale dokumentacja techniczna i pewne teorie i koncepcje, które się szlajały w nauce jeszcze 100 lat temu, później je wyorano. No i dzisiaj dokładnie o tym, bo tam jest schowana owa brama do innych wymiarów. Tajemnicze, fascynujące zagadki, tajemnicze patenty, tajemniczy twórcy owych patentów. Chyba tak powinienem zaczynać tę audycję z takim nabiegiem. Dzisiaj owej fascynującej zagadce i tajemnicach właśnie stojącej za tą nauką, która została zapomniana, gdzieś tam sprasowana z podłogą, gdzieś tam wyrzucona do śmieci, że niby coś takiego w ogóle nie istnieje. Wspomniałem w ostatnim odcinku o tym, jak o tym myślał Tesla. No i dzisiaj takie uzupełnienie tego wszystkiego, także się cofnę troszkę wcześniej do kilku innych trupów w szafie, do Waltera Kiwi, którego świetnym propagatorem aktualnie jest Dale Pound. Polecam bardzo serdecznie, zresztą linki będą pod audycją, także zapraszam, żebyście tutaj wpadali, penetrowali wszystkie linki i znajdziecie wszelkie możliwe informacje, będziecie mogli zrobić swój własny research. No ja dzisiaj chciałem się właśnie zastanowić nad tą całą taką globalną koncepcją, proszę Państwa, globalną, bo tyle się słyszy o tej fizyce kwantowej, o jakiejś tam innej fizyce, pod szczoła ocieka, dostaje globusa, po prostu wręcz nie mogę tego ogarnąć. A tu jest coś takiego, co ogarniało wszystko bardzo ładnie, sprytnie i skutecznie i było to ponad 100 lat temu, jakieś no prawie 200 lat temu. I dzisiaj będę wracał do konceptu Waltera Kiwi, o którym Wam opowiadałem w jednym z pierwszych odcinków syntezy. Na historii, która się mu przydarzyła, tłumaczyłem pewne rzeczy związane z patentami, inwestorami, nie tylko. To był taki typowy egzemplarz takiego odkrywcy, któremu przydarzały się wszystkie typowe rzeczy, które mogą się przydarzyć takiemu odkrywcy na drodze do potencjalnego sukcesu. Także zapraszam Was do archiwum, ale nie w tym momencie, nie w tym momencie, po audycji. Żebyście sobie odsłuchali, jeżeli jeszcze nie słuchaliście tych poprzednich odcinków syntezy. Także dzisiaj będę chciał wrócić i połączyć te rzeczy, połączyć to, co mówił Tesla, połączyć to, co mówił Kiwi, połączyć to, co mówił Wilhelm Reich, połączyć przede wszystkim to, co mówił Walter Russell, o którym wspominałem. Dzisiaj powiem o jednej rzeczy od Waltera Russella. Długo się nad tym siedziałem. Wreszcie się jakoś tak wykluło, żeby to sensownie opowiedzieć, także dzisiaj padnie. No i oczywiście o vorteksach Wiktora Schaubergera. W ogóle taka dzisiaj plejada gwiazd, bym powiedział. Taka galeria dżentelmenów, którzy właściwie zmienili oblicze nauki, łącznie z Goethem, i których właśnie z tego powodu zepchnięto do piwnicy, zabroniono publikacji, zabroniono czytania, zabroniono przyznawania nagród naukowych, zabroniono w ogóle wspominania w oficjalnej nauce o tym, że ktoś taki i takie rzeczy istnieją. A mówiłem, że nie będę tak mówił, jak się okazuje, troszeczkę mi to wchodzi. Także dzisiaj o tym, co jest definicją eteru. Dokładnie, proszę Państwa, także wracamy do źródła wibracji sympatycznych, tak to się nazywało w dawnych czasach, jeszcze jakieś 200 lat temu. Brama do innych wymiarów, brama do innych wymiarów. A tymczasem posłuchajmy jakiejś muzyki, żeby to się jakoś miło zaczęło, ta cała opowieść o tych niby tajemniczych mocach, ale jak się okazuje, żadna to tajemnica, a nawet gorzej, wszystko jest takie mało tajemnicze. No właśnie, to może zacznijmy od muzyczki. Transmitting and receiving. Radio na fali, synteza, moi drodzy, dzwońcie po znajomych na Skype'ie, że wszystko jest absolutnie live. Ja tu siedzę i mówię do mikrofonu i opowiadam te wszystkie rzeczy wstrząśnięty i zmieszany zarazem. I przypominam przy okazji, że Radio na fali ma jeszcze profil na Facebooku, profil na Twitterze, oprócz Skype'a. W ogóle, bo mam nadzieję, że dzisiaj jakoś się odważycie, zbierzecie w sobie i się odezwiecie swoim własnym głosem, tworząc, współtworząc atmosferę tej audycji. Także zapraszam bardzo serdecznie, bo dzisiaj tak chcę bardzo spokojnie jakby uszeregować kilka wątków związanych z tym, czym jest ta energia, od takiej troszkę technicznej strony, technicznej, ambitnie powiedziane, jak człowiek słyszy techniczny, to wyobraża sobie ten moment, kiedy rozebrał po raz pierwszy budzik mechaniczny na części. Następnie później próbował go poskładać i połowa tych części została na zewnątrz. Budzik nie chce działać, a powinien. No właśnie, tak jest z tą mechaniką. Także dzisiaj będę próbował troszkę rozebrać od początku do końca. Dobra, to może zacznijmy od definicji eteru, bo eter jest nieustannie i wręcz eterycznie, nagminnie związany z tym, o czym ja tutaj w ogóle często mówię. Więc eterem jest troszeczkę tak, że są właściwie dwie nazwy. Jest jedna przez A, generalnie pisane z angielskiego, czyli A-E-T-H-E-R, ether, i drugi ether, pisane przez E-T-H-E-R. To jest dokładnie to samo słowo, tylko że raz ma pisane A na początku, a później jest bez tego A. No i to z tym A na początku, czyli ether, według dżentelmena, który przyświeca dzisiejszej historii, przynajmniej takim początkom, według Waltera Kiwi i jego konceptu tym, czym świat jest, a czym świat nie jest, Ten eter jest odpowiedzialny za źródło wszelkiej możliwej wibracji dookoła nas. To, że wszystko się dzieje, wszystko się trzęsie, trzyma w kupie. To jest dokładnie zaleta owego eteru, proszę Państwa. Niczego innego. Owego eteru przez A na początku. Ether. Po polsku właśnie brzmi bardzo podobnie, ale co oznacza to drugie? No więc eter przez E oznacza materię powstającą z tej eterycznej wibracji, która już istnieje, o której wspomniałem, o tym właśnie iterze. Jest tam ileś rodzajów tego eteru. Jest tam główny podział, który rozbija go na cztery, o czym dzisiaj nie będę za bardzo mówił, bo to jest osobna historia, którą ja sobie to wstrzymuję troszeczkę na osobny odcinek. Ten kolorowy odcinek. Dzisiaj też będzie trochę kolorów, ale nie za dużo. żeby się nie rozpędzić z tymi kolorami. Jeszcze się to nie rozpędzić. Poczekaj jeszcze parę chwil. No więc okej, zamykając tą definicję, co to jest ten eter? No więc eter dzieli się na dwa rodzaje owej materii, tej dziwnej substancji. Jedna, która jest źródłem tej wibracji. My w dzisiejszych czasach czasami używamy pojęć takich jak pola torsyjne. W teorii fizyki kwantowej, która jest no, szaleństwem, oczywiście wspomnę troszeczkę. Ja rozumiem, że jest to bardzo miła rzecz. Wielu ludzi się zachwyca na teorią fizyki kwantowej, ale do mnie tak powoli im starszy jestem, tym mniej do mnie przemawia. Ale tam to się nazywa jakimś tam splątaniem atomów, czy jakoś tak, czy fotonów właściwie, bo to już chodzi o fotony. No generalnie jest coś jak pola torsyjne, nieuznawane w oficjalnej nauce, przynajmniej przez tak zwaną zachodnią naukę, ale uznawane przez rosyjskich naukowców i do tych zajmujących się kosmonautyką, wieloma innymi poważnymi rzeczami, które później mają swoje twarde odbicie w twardej materii, także nie jest to żadna lipa. Oczywiście na zachodzie się to próbuje obejść z drugiej strony, tam z kolei się używa jakichś pojęć, to jest splątane kwanty, kwarki, coś jest splątane, jak sznurówka po pijaku, kiedy człowiek próbował zawiązać buta, jakoś tak, i nikt do końca nie jest w stanie tego sprecyzować. Ale generalnie w owym rosyjskim rozdziale naukowym istnieje właśnie taki oficjalny termin oznaczający tę sytuację, czyli pola torsyjne. Ja czasami będę dzisiaj tak naprzemiennie, pola torsyjne, trochę właśnie tych starych nas, takich jak Ether, trochę takich od Waltera Russella. No generalnie wszystko mam dzisiaj wyjaśnić. Przynajmniej na tyle, na ile potrafię. No więc jedna część jest źródłem wibracji, a druga jest materią, która powstaje z tej wibracji. I to jest właśnie różnica pomiędzy Etherem przez A, a Etherem przez E na początku. No i Walter Russell, taki dziarski koleś, który zajął się budowaniem teorii do tego wszystkiego, bo oczywiście to nie miało żadnego konceptu. Właśnie tak przed chwilą wspomniałem, że to miało różne nazwy. Dokładnie, to był taki główny problem XVIII, XVII wieku, XIX wieku, że większość tych naukowców, większość tych badaczy, odkrywając coś, wymyślała swoje własne nazwy, bo nie było takiej unifikacji jako takiej w nauce, że coś musi być konkretnie to, coś musi być tamto. To jeżeli ktoś z Was miał chwilę czasu i tam rzucił okiem do patentów Tesli, to zauważył, że są opisane w taki dosyć specyficzny sposób. Przy konkretnym diagramie, jakimś tam rysunku, że coś się dzieje, jest podany numerek i literka. No i w zależności od tego, jaka jest ta literka, jaka jest ta cyferka, wszystko jest opisane dokładnie w tej specyfikacji naukowej, znaczy tej specyfikacji do patentu. No i tam jest jasno opisane, że tuleja symbolu L jest duplikowana taką samą tuleją po lewej stronie o symbolu L tam do kwadratu, czy jakoś tak. Każdy sobie wymyślał swoje własne sposoby nazywania tego wszystkiego. Na końcu się pojawił bohater, który się nazywał Steinmetz, który wziął to wszystko do kupy, poskładał, uszeregował. No i do takiej formy to trwało do dzisiaj. Oczywiście też nie do końca, bo ten zapis na przykład naukowy, taki używany na uniwersytetach do ogarniania jakichś tam spraw z fizyki, chemii i tak dalej. Tych wszystkich skomplikowanych spraw, o których boli mnie strasznie głowa, generalnie nie mają nic wspólnego z takim zapisem inżynierskim, bo jak inżynierowie sobie coś przeliczają, jakieś tam moce tych kondensatorów, moce tych oporników, wszystkich tych dziwnych urządzeń, no to tam się już używa troszkę innych symboli, tam niektóre znaczenia oznaczają coś zgoła innego i o czym w ogóle innym mowa. I tak to wygląda w praktyce po dzisiejszy dzień. To oczywiście się jakoś tam zazębia, bo jedni i drudzy cisną do tego, żeby to wszystko uszeregować, żeby ta sama cyferka, czy ten sam numerek z tą samą literką oznaczało mniej więcej to samo i na uniwersytecie, i w podręczniku dla inżyniera jakichś tam technologicznych, elektrycznych spraw. Takie jest troszkę ciśnienie dookoła. Wtedy tego ciśnienia za bardzo nie było. Każdy publikował swoją pracę naukową, gdzie sobie sam dowolnie rozpisywał, co u niego te wszystkie cyferki będą znaczyły, co będą te literki znaczyły. I każdy sobie robił swój własny alfabet i język pojęć do tego wszystkiego, swoją własną wokabularę. swoje własne opisy. Więc ja dzisiaj się właśnie posłużę takim klasycznym opisem Waltera Kiwi, który został później pociągnięty przez Waltera Russella, a później pociągnięty przez pozostałych ludzi. Tesla doskonale o tym wiedział, nie był cię niebity, ale zajmował się troszeczkę od innej strony tymi wszystkimi historiami. Zajmował się właśnie, tak jak mówiłem, od łapania tych mocy elektrostatycznych i też zajmował się tą falą, ale już właściwie bardziej wykorzystaniem tej fali. My dzisiaj się zajmiemy jakby koncepcją tego wszystkiego, skąd ona tak naprawdę dosyć solidnie się wzięła, bo to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że ten koncept, to wytłumaczenie, o którym nauka mówi, że nie istnieje, że to się we wzorach nie zgadza i że jest tam jakiś wał, jest oczywiście absolutnie kłamstwem, ponieważ jest na to cała szkoła matematyczna, cała szkoła jakby logiczna, cała taka szkoła, według której można sobie wybudować działające urządzenie. Właśnie tak powiedziałem, że brama do innych wymiarów się nazywa dzisiejszy odcinek. No i faktycznie jest taką bramą do innych wymiarów, ponieważ Walter Kiwi, ten gentleman, który jako pierwszy zbudował podwaliny pod ten cały system, to właściwie to, co dzisiaj nazywamy fizyką kwantową, jest próbą opakowania tego, co Walter Kiwi napisał w 1850 roku, czy tam 80 roku, i sprasowaniem tego z teorią Einsteina tak, żeby Einstein jeszcze przy tym wszystkim ocalał i żeby ta cała nauka ocalała. No, niewiele z tego jest, jest tak zwany podwójnie schłodzony zderzacz cząsteczek, z którego nic nie wynika, nieustannie. On tam zderza cząsteczki i mieliśmy już odkryć prawdę o życiu, prawdę o śmierci, prawdę o Bogu, o naszym przeznaczeniu. Jak na razie dalej się zderzają te cząsteczki, się zderzają. Kolejne miliony grantów i bardzo dobrze, no. Przynajmniej ktoś ma zabawę. Ponieważ tam można sobie fajnie na rowerze iść na dole pod ziemią, w tym zderzaczu. Anyway, wracając do Waltera Kiwi. On rozdzielił te dwa rodzaje eteru, że jeden eter to jest ten od właśnie, tak jak cały czas postuluje, źródłem wibracji, a drugi to jest materia, która już powstała, też dalej niewidoczna, bo ta materia jest na takim, można powiedzieć, beta-ultra poziomie, gdzie jest takie malutkie drobinki, które są jeszcze mniejsze od fotonów splątanych, czy jak to się dzisiaj nazywa, ale są, bo te fotony muszą skąd się brać. On postulował taką rzecz, bardzo solidnie, bardzo konkretnie, i wyszła z tego rewelacyjna historia, naprawdę taka, no, powiem szczerze, dziarska. Bo on sobie wziął tablicę i sobie rozrysował to wszystko na tablicy. I co wyszło na tej tablicy z tego wszystkiego? Wyszła ciekawa rzecz. Ja to jak zwykle będę dokonywał pewnej ekwilibrystyki słownej, żeby w radiu na fali opowiedzieć to, jak to wygląda. Dobra, więc cała ta klasyfikacja, właśnie, zaraz, jakieś zeszyciki, jakieś notesy, jakieś długopisy, pióra. No właśnie, nieprzygotowani wszyscy chyba do tej audycji, a ja tu kurczę chcę tabelę wręcz dyktować. Dobra, podyktuję tak normalnie. No więc tabela dzieli się na klasyfikację, czyli podział tych wszystkich cząsteczek od najmniejszych do największych. Druga część tej tabeli, rezonansy, które na to wpływają, czyli czym jest ta materia, co można na nią wpłynąć i tak dalej. I tak po prostu badawczo, że jeżeli mamy na przykład molekułę, no to możemy wpłynąć drugą molekułą na tą pierwszą, także jest dokładnie ta sama siła. No i przeczytajmy po kolei, o co w tym wszystkim chodzi, bo Daniel Pound, jak wam wspominałem w ostatnim odcinku o tablicy Mendelejewa, że są dwa brakujące pierwiastki, brakuje kilku rzeczy, o których mówił Tesla. Nie tylko Tesla i nie tylko Mendelejew to zauważył. Zauważył to też właśnie ów Walter Kiwi. No i co on postulował? Że generalnie podział świata wygląda tak dosyć prozaicznie. Wyobraźmy sobie od samego dołu tej tabelki, że mamy tak zwane substancje molekularne. Tak to wtedy nazywał właśnie Walter Kiwi. Bardzo podobają mi się te nazwy. Intermolekularne, atomistyczne, czyli trzecie od góry. Interatomistyczne, kolejne od góry. Eteryczne przez E, ten eter pisany przez E, czyli już materia. Coś, gdzie się manifestuje foton. Widzimy te światło, jak wysuniemy rękę przez taką szparę, żeby nam słońce świeciło, jak mam zasłonięte okna. No i oczywiście nad eterem są i eteryczne zjawiska, a później jest komponenty tych zjawisk ponadeterycznych. No i zjawisku molekularnemu odpowiadają molekuły w naszej normalnej skali, nazwijmy ją kwantową, ku uciesze współczesnej nauki. Kolejnym elementem jest intermolekularna, czyli kompleksowe takie struktury z atomów. Później odpowiednikiem dla atomowych jest atom w nauce, tak oficjalnie, oficjalnie uznany chyba od 1913 roku. Tam oczywiście w 800 roku postulowano coś takiego jak istnienie niewidocznej cząsteczki o nazwie atom. Mówiono, że nigdy się nie da jej zobaczyć, że ona jest niewidoczna, zawsze pozostanie niewidoczna i tak dalej, i tak dalej. Później w 1874 tam odkryto elektron i skoro jest elektron, to według tej teorii musi być też atom. I tak po sznurku do kłębka. 1909 roku oficjalnie stwierdzono, że ten atom jest. Tam był słynny Geiger-Marsden eksperyment, który to potwierdzał jakoś tak. Nie będę wam opisywał tych eksperymentów, to jest domena tej normalnej mainstreamowej nauki, także możecie sobie wszystko to posprawdzać. No w 1913 roku Fredrik Sody zrobił jakiś tam eksperyment i odkrywa izotopy i tu się pojawił Bohr i ten model świata, o który nam chodzi. Czyli generalnie sprawa jest młoda, bo tam się pojawiła no 1913, okej, no 909, 913 gdzieś w tym okresie czasu. Ona gdzieś tam kierkowała sobie, ta oficjalna teoria, która teraz dominuje wszelkie dziedziny nauki, niczym fundamentalistyczna religia. Także nie jest to stare, to jest naprawdę, no nie wiem, 1900 rok, same początki, 1910 możemy o tym powiedzieć. No a ta koncepcja, o której ja mówię, jest tak 100 lat do tyłu. I to jest, jak na ironię, tak działająca koncepcja, bo ci kolesie, którzy wskoczyli tam łącznie z Frederikiem Sody, Geigerem, Marsdenem i tak dalej, to byli panowie, którzy siedzieli w laboratorium i robili eksperymenty, które miały udowodnić to, że te teorie, którymi operują, mają rację, więc przygotowywali tak eksperymenty, żeby zawsze dawały wynik pozytywny na wszelkie możliwe pytania. Taka ściema troszeczkę, bo to robienie takiego eksperymentu z założeniami, to już wiadomo od razu, co wyjdzie z tego eksperymentu. No wiadomo, co się stanie, jak wsypię cukier do szklanki, w której mam herbatę. Herbata zrobi się słodka, nawet bez mieszania. Jak nie wsypię cukru, to nie będzie słodka, nawet jak będę mieszał na upartego. Otóż to, także panowie cwaniasko wsypali sobie cukier wcześniej, tak żeby nie było, że niczego tam nie znajdą. I tak oto powstała ta oficjalna fizyka. A tu jeszcze mamy właśnie te klasyczne rzeczy. Dobra, ja wracam do tej tabeli, bo tak odbiegłem, ale chciałem wam powiedzieć o tym, bo to jest związane z tą tabelą. No więc Walter Kiwi stwierdził, że od takiego poziomu dla nas już poznawczego, że możemy tam lupą, właśnie nie lupą, ale mikroskopem zobaczyć i wiedzieć, że coś tam jeszcze jest, to są molekuły, te cząsteczki, z których się budują nasze komórki. I schodził niżej. No i jak zszedł niżej, no to wszedł na te intermolekuły. W dzisiejszych czasach nazywamy to kompleksowymi atomami, czyli takimi połączonymi strukturami atomowymi. Tak jak poprzednia formacja odpowiada molekułom i tym wszystkim organicznym substancjom, to z kolei intermolekularne substancje, czyli złożone atomy, no to są stopy metali, to są kryształy w naszej rzeczywistości, która nas otacza. To nie jest coś takiego, co ktoś sobie wytrzepał z czapki i powiedział, tak właśnie jest, niczym Einstein z Borgiem. I dalej mamy te moce atomowe, czyli w oficjalnej nauce mamy atom, i Ultra Kiwi jest to tylko element pewnej struktury. No i dalej później mamy moce interatomistyczne, interatomowe. W nauce oficjalnej mamy tam elektron. U Ultra Kiwi mamy elektryczność. To są dwie różne rzeczy, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Elektron, a elektryczność, z tym elektronem, to ja bym tak, też to wiecie, jak mówiłem o Tesla, do tego dokładnie takie same podejście jak Tesla. Nie wierzę w te ściemy. Kolejną rzeczą po tych interatomistycznych historiach jest eteryczna, przez E. E-T-H-E-R-I-C. I jak Irena, C jak Celina. I temu odpowiada w normalnej nauce foton. W takim normalnym słowa znaczeniu Ultra Kiwi to było światło. No i tu mamy te intereteryczne moce, czyli schodzimy o stopień niżej. No i mamy kwarka we współczesnej nauce. A co mówi Walter Kiwi? On mówi po prostu thinking, czyli myślenie. Słuchajcie, słynny eksperyment kwantowy, znaczy z tym polem tak zwanym kwantowym, różne nazwy do tego są wymyślane, no ale chyba wiecie, o co chodzi, te wszystkie tak zwane zachowania pojedynczych cząsteczek, że ktoś nagle definiuje zachowanie czegoś i nagle cały system się zachowuje inaczej tylko dlatego, że jedna osoba wchodzi do pomieszczenia albo że jest przy badaniach laboratoryjnych, że generalnie obserwator ma wpływ na eksperyment. To jest ten fenomen kwantowy. I Walter Kiwi nazwał to po prostu myśleniem. No i później mam składnik intereteryczny, czyli schodzimy jeszcze niżej, do jeszcze mniejszych cząsteczek. No i tutaj nasza współczesna fizyka rozkłada łopatki najszerzej jak się da. No bo tu nie pozostaje nic innego, jak zaakceptować efekt tych wszystkich eksperymentów, czyli że obserwator ma wpływ na eksperyment i nie da się inaczej. Czyli umysł, a Waltera Kiwi nazywa się to awareness, czyli właściwie świadomość, tak to można wytłumaczyć. Także mamy dwa rodzaje eteru, jeden jest na samej górze, jakbyśmy tak narysowali w kółku, no to po jednej stronie mam tak po kolei te 7 stanów od molekularnego, intermolekularnego, atomistycznego, interatomistycznego, eterycznego, intereterycznego i komponenty tego interytorycznego, później są kolejne podziały, 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 ale generalnie jest to taki stały interwał. Generalnie cały świat się zamyka w tym interwale. No i tu pojawiają się kwestie, o których mówił Nikola Tesla, czyli jeżeli chcemy zrozumieć świat, musimy zrozumieć kwestię wibracji, musimy zrozumieć, czym jest fala, bez tego po prostu nie da razy ugryźć czegokolwiek. No, współczesna nauka jest takim imperium ciemnoty, a tu jeszcze raz się podebrę Terence'em McKenna, że z prędkością światła rozprzestrzenia się ciemność w dzisiejszych czasach. I tak właśnie jest tym imperium nauki, które, że tak powiem, po Arystotelesie odziedziczyło taką fantastyczną cechę, czyli że coś jest lub czegoś nie ma. Ale w kategoriach albo coś widzimy, albo nie widzimy. A tu się okazuje, że ten pierwszy interwał tych komponentów, tej pierwszej podstawowej klasyfikacji, można powiedzieć, tego podziału, te intereteryczne elementy, eter, interatomistyczne substancje atomowe, intermolekularne i molekuły, że to wszystko generalnie siedzi w tej samej szufladzie, mówiąc w skrócie. Czyli wpływ na strukturę budowy molekuł ma tak zwany komponent intereteryczny, czyli umysł. To jest właśnie ten klasyczny numer, że obserwator ma wpływ na eksperyment, że nie ma po prostu takiego eksperymentu, który udałoby się zrobić, żeby tego wpływu po prostu nie było. Że to jest powód, dla którego to wszystko siedzi w jednej szufladzie. To nie przez przypadek, że ktoś sobie wymyślił, że okej, molekuły to jest jedna rzecz i startując od molekuł skończymy na umyśle, na świadomości, która kształtuje rzeczywistość. Nie, jak się okazuje, to nie jest kwestia jakiegoś tam wymyślania, tylko po prostu jest to wynik doświadczeń naukowych prowadzonych przez lata. Zresztą powtarzanych do dzisiaj, także nie ma w tym żadnej tajemnicy. No i to jest taki główny podział, proszę Państwa, główny podział. Oczywiście tam wewnątrz tego eteru, mocy eterycznych tych na A i mocy eterycznych tych na E są dodatkowe podziały. Tam jest główny podział na 4 tych mocy eteru. No ale to na razie zostawmy, bo to jakby nie jest naszą opowieścią na dzisiaj. Ale generalnie jak to wygląda w praktyce? Bo dobrze sobie wyobrazić. Radio jest wręcz idealne do przedstawiania ilustracji, zatem nie pozostaje nic innego, jak wyświetlić Wam kilka slajdów. Więc wyobraźmy sobie planetę Ziemia krążącą, albo w ogóle cokolwiek kręcące się dookoła. Jest coś w środku i generalnie oddziałują pewne moce. To coś w środku wzbudza falę. Wzbudza falę. Ta fala rozchodzi się na zewnątrz, ale jednocześnie poprzez to, że jest manifestacją energii i cały czas też wiruje samo w sobie, ściąga do siebie falę. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy coś w postaci takiego amerykańskiego pączka z dziurką w środku, no to jest dokładnie taka sama sytuacja. Tylko że na przykład możemy sobie wyobrazić kulkę, a tam gdzie pączek się, tak powiem, schodzi do tej dziurki, możemy sobie dwa takie worteksy, dwa takie wiry, jeden na górze, drugi na dole wyobrazić. I to jest takie wizualne przedstawienie tego, jak te moce pracują w naturze. To, co my widzimy, to jest ten moment, kiedy fala jeszcze się nie rozeszła na boki, kiedy jeszcze jest widoczna przez tą krótką frakcję sekundy przez nasze receptory. No i kiedy ten wir z góry i z dołu sprasowuje to wszystko i kiedy to wszystko się spotyka w samym środku tego kółka. Tylko wtedy to widzimy. Dlatego widzimy Słońce, bo jest w samym środku tego zamieszania i te moce na nie oddziaływują. To stąd się między innymi bierze to całe zjawisko. Tłumacząc tak zwyczajnie na ludzki język, to jest sytuacja, gdzie widzimy tylko coś w momencie przechodzenia przez pewien bardzo nietypowy punkt w naszej przestrzeni dookoła. To jest troszkę jak bujanie się statku na fali. Jeżeli jest bardzo duża fala, my widzimy go tylko przez ten ułamek, kiedy jest na samej górze fali, bo kiedy na wzburzonym morze opada, widzimy nic, nic nie widzimy, widzimy tylko morze. A kiedy potem fala się podnosi, statek się wynurza. I to jest ten moment, kiedy widzimy owe cząsteczki, które się materializują. Tak jest przynajmniej rysunek do tego. Nie wiem, czy mi się udało to dobrze opowiedzieć, no ale myślę, że chyba a przynajmniej część złapała, to byłby duży sukces. Ciężko przedstawić ilustrację, mówiąc w radiu. Także to jest taki pierwszy podział tego wszystkiego, że jest coś w rodzaju takiej fali, która cały czas zasuwa po świecie, ona cały czas się kręci. To są te pola torsyjne nazywane przez owych rosyjskich naukowców, dokładnie, w dzisiejszych czasach. No i tu pojawił się Walter Russell, który postanowił troszeczkę rozszerzyć tą całą koncepcję, rozbudować tak, żeby więcej ludzi mogło z tego skorzystać i żeby to było jakby bardziej przejrzyste. No ale jeszcze oczywiście zanim Walter Russell siadł za tym wszystkim, zaczął się nad tym zastanawiać, rozrysowywać na tych swoich świetnych ilustracjach, no to oczywiście Walter Kiwi zrobił taki eksperyment w praktyce, czyli generalnie zastosował te swoje koncepcje do budowy urządzeń, o czym wspominałem właśnie w odcinku poświęconym jego konstrukcjom. No i jednym z takich tajemniczych urządzeń było urządzenie, które działało na ludzką myśl. I to był fenomen, bo nikt nie był w stanie włączyć urządzenia, one miało specjalne hasło. Tak jak dzisiaj wpisujemy hasło na klawiaturze, tym hasłem była specjalna myśl, którą trzeba było wypowiedzieć sobie w głowie, no i urządzenie zaczynało działać. No i Walter Kiwi demonstrował to urządzenie wiele razy, po prostu szok szedł po ludziach. No oczywiście taka technologia, że nikt nie za bardzo chciał się do tego dotknąć, bo jak ktoś ma taki brudny umysł, jeszcze wyobraźmy sobie takiego bankiera, że zamknął sobie swój safe, gdzie ma wszystkie papiery, wszystkie bogactwa tego świata i zablokował tym hasłem, które ma w głowie i nagle taki zestresowany chłopak, który nie potrafi się sam za bardzo garnąć ze sobą w swoim własnym życiu, przychodzi do tego sejfu i ktoś mu zaproponował dobry deal albo coś innego, albo się obawia, że straci na giełdzie, albo że za mało zarobi przede wszystkim i nagle zapomina, jak ma się poczuć i ta emocja jest, się miesza ciągle z tą emocją, którą on powinien mieć w sobie, żeby otworzyć ten safe. No nie działa, lepiej mieć bezpieczny kluczyk. Kluczyki są odporne na nasze kłamstwa, są odporne na nasze problemy emocjonalne. Także ten pomysł chyba nie przeszedł. Znaczy nawet nie chyba, tylko na pewno nie przeszedł. O czym wiemy z historii, także urządzenie za bardzo nie znalazło poklasku wśród gawiedzi. No poza tym, że stanowiło niesamowitą sensację, bo właściwie facet rusza urządzenie mechaniczne siłą woli. Później bardzo podobne urządzenie stworzył Wilhelm Reich, operując właśnie tym siłami organu i tak dalej, i tak dalej. Ale to opowieść na troszeczkę inną stronę. Ja tu troszkę będę ścinał zakręty, jak zwykle, proszę Państwa. Bo Kiwi stwierdził, że tych punktów, tych specjalnych punktów, jak mamy całą taką amplitudę, bo wszystko jest falą, wszystko jest drganiem, tak jak mówi Nikola Tesla. Kiwi mówił dokładnie to samo. I on postulował, że jest taka fala. To, co my widzimy jako ten vortex, jako część tych wszystkich elementów ruchomych, jako część kółka, jako część tego właśnie wiru, to jest na początku kółko. Dla nas się to reprezentuje i manifestuje jako coś o kulistym kształcie generalnie. I to wszystko się dzieli na 6, czyli generalnie dzielimy kółko, ten cały okrąg, na 6 odcinków. Czyli mamy układ heksagonalny, ten siódmy element, o którym mówił cały czas, bo mówił, że cała taka nuta, cały interwał tej przestrzeni, w której to się wszystko wydarza, gdzie molekuły, stopy metali, elementy atomowe, elektrony, fotony, kwarki i nasz umysł i to wszystko się prasuje, to jest po prostu jeden interwał, jedna nuta, tak to można po ludzku nazwać, dzieli się na 7 odcinków. No i te właśnie 7 odcinków wynikają z jego owej klasyfikacji, czyli tych elementów, które Wam wspomniałem na samym początku. No i 7 elementów, czyli 6 dookoła okręgu, a ten 7 jest dokładnie w środku, czyli bryła heksagonalna i kropeczka w środku. Można to narysować jako po prostu wir w kółce. Słuchajcie, logo Radia na Fali naprawdę nie jest to oryginalne. Bazuje na tych osiągnięciach owych dżentelmenów, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, złapać, o co tu chodzi, radionafali.com, tam znajdziecie. A ja tymczasem włączę jakąś muzyczkę, bo tak siedzę, gadam do Was o tym, Wy nie dzwonicie. To czas najwyższy, żebym rozruszał troszkę atmosferę. No, to był kawałek Zaciera, Wy oczywiście słuchacie Radia na Fali, czyli Syntezja, dzisiaj wstrząśnięty i absolutnie zmieszany. Dzisiaj próbuję opowiedzieć o pewnej sprawie związanej właśnie z tym zagadnieniem wolnej energii, brama do innych wymiarów, która się za tym czai, owe dziwne, tajemnicze moce. No więc wracając i zamykając niejako temat od strony Waltera Kiwi, on postulował, oprócz tego, że jest tych 7 podziałów, które charakteryzują tą szufladę, w której siedzimy, w cudzysłowie mówiąc. Ten główny model mówił o iluś tam falach, które na przestrzeni takiej dużej fali, która obejmuje to wszystko, się dzieje, o tych małych falach. Zostawmy Waltera Kiwi na boku i przejdźmy bezpośrednio do modelu Waltera Russella, który jest bardzo intrygujący, bo to właściwie koleś, który śledząc na bieżąco to, co robi Tesla, śledząc na bieżąco to, co robi właśnie Kiwi, to, co robią jeszcze inni odkrywcy w tamtych czasach, postanawia spisać to wszystko i zostawić ku pamięci jako taki podręcznik tego, jak działa cały świat dookoła. Tam się właśnie pojawia ten rysunek owego tornada. No tak to można określić, po prostu tornado wchodzące w sam środek czegoś i w tym momencie zaczyna wibrować, czyli okręgi, tak jak po tafli jeziora, się rozchodzą dookoła tego miejsca, w które tornado uderza, ale to tornado przechodzi jeszcze na drugą stronę i ten cały wir się zapada. Jeżeli się synchronizuje odpowiednią częstotliwość tego tornada, które przechodzi przez tą taflę jeziora, to można wywołać coś takiego, co się nazywa stałą falą, proszę Państwa. Jest coś takiego i Walter Russell właściwie poza tym, że jest znany ze swojego holistycznego podejścia i wielu, wielu, wielu innych rzeczy, tak naprawdę chyba jest najbardziej znany, przynajmniej zasłużony w tej dziedzinie, z tak zwanej funkcji falowej, bo to pierwszy koleżka, który wziął to wszystko do kupy, zaczął wyliczać, ile jest tam w kubiku, że tam jest funkcja falowa, że jeżeli jedno popchnie drugie, to tam musi coś być, jeżeli tamto popchnie coś tamto, to ta fala się wróci. No i generalnie wszystko to opisał w funkcji falowej. Ja tu nie będę wam za bardzo cytował jego refleksji, bo jest tego naprawdę sporo do tłumaczenia. To facet, który zostawił po sobie wręcz tomy, niezmierzone tomy zapisków. Istota jest banalnie prosta. Jeżeli powodujemy małe tornado, które się pojawi nad taflą jeziora, no i będzie tam wierciło po prostu dziurę, oczywiście będzie powstało wir w wodzie po drugiej stronie i tak dalej, ta woda będzie jak próbowała cały czas fluktuować do góry na dół, do góry na dół. Mniejsza o to. Pojawi się fala z tego miejsca uderzenia, to tak jakbyśmy rzucili kamień w wodę, pojawia się automatycznie fala, która się rozchodzi od tego miejsca. No to teraz sobie wyobraźmy, że na pewnym poziomie ta fala i to drganie jest nieustanne. To jest to, co postulował Walter Kiwi, to jest to, co eksperymentalnie potwierdził w działających urządzeniach Nikola Tesla, to jest to, o czym mówił Wilhelm Reich, to jest to, o czym cały czas mówił Viktor Schauberger, że ta fala się cały czas rozchodzi. My tej fali nie widzimy, my widzimy tylko taką dużą sinusoidę, taką potężną sinusoidę, która już jest wizualna, się materializuje do postaci molekuł, tudzież atomów, tudzież związków atomowych, ale tam, zanim cokolwiek się pojawi, jest ten właśnie ten eter, to jest ta najdrobniejsza cząsteczka, której my już nie widzimy, a zanim on się pojawi, jest iter, czyli to rzeczywiste źródło wibracji i że wzbudzanie tego źródła wibracji, to o czym mówił Nikola Tesla, jest clue całej tej historii, że to nie chodzi o to, żeby stwierdzić, że będziemy przemieszczali rodzynki w cieście, bo popsujemy ciasto, musimy przemieścić coś w cieście, coś co jest tak małe, że nie zniszczy struktury ciasta, jednocześnie będzie mogło sobie spokojnie propagować i cokolwiek z tą falą nie zrobimy, będziemy mogli przypiec te rodzynki bezpośrednio w cieście na przykład, albo anihilować, albo coś, cokolwiek zrobić. Efekt wrzucania tego kamienia jest taki, że jak wrzucimy obok jeszcze drugi kamień, który wywołuje dokładnie taką samą falę, to te fale się spotkają w jednym miejscu. I powstaje takie zjawisko znoszącej się fali, że jedna nakładając się na drugą, wytłumia dźwięk i powstaje jedna fala w takim jednym cyklu. Bardzo słynny eksperyment z metronomami. Bierze się kilka metronomów mechanicznych. Wszystkie się nakręca, bo one są nakręcane jak stary taki zegarek. Następnie się odpala wszystkie. Może być 30, 40, 50, dowolna ilość. I one po jakimś niecałej minucie zaczynają się synchronizować automatycznie z siebie. To jest ta niewidoczna fala, o której wam opowiadałem już chyba kilka razy. Także Walter Russell postanowił, że tą falę opisze. I opiszę to, jak ta fala wpływa na zachowanie się przedmiotów, cząsteczek, wszystkich tych rzeczy, które się manifestują, czyli całego tego materialnego świata przed nami. No i wymyślił właśnie funkcję falową, która ma na to znamienity wpływ, że występuje coś jak zwrot kierunków, jest tak zwana syntropia i entropia. No entropia to jest tak zwany nieoznaczony kierunek, gdzieś tam po prostu znika w entropii, jak to się popularnie mówi, czyli znika gdzieś do nie wiadomo gdzie, po prostu znika. A syntropia to jest zwrot w konkretnym no, kierunku, tak to można powiedzieć. Czyli generalnie to, co nazywał Viktor Schauberger, tak zwane działanie repulsacyjne, że coś nieustannie pulsuje. Są takie eksperymenty z falą stojącą, wzbudza się takie same fale z lewej i z prawej strony, w tym samym interwale czasowym i powstaje takie fenomenalne zjawisko w basenie. Fala się podnosi i opada i w ogóle się nie przesuwa, dokładnie w tym samym miejscu. Podnosi, opada. No i teraz wyobraźmy sobie, że zaczynamy manipulować którąś z tych częstotliwości, którąś z tych rezonansów. Jeżeli dobrze to ustawimy, to możemy falę z jednej strony albo odepchnąć od obiektu, albo dopchnąć do obiektu. Jak to mówił Walter Kiwi, tego sympatycznego wibrowania, że sympatyczność przyciąga, niesympatyczność odrzuca i tak dalej. Takie proste sprawy, prawda, na co dzień. Jeśli obserwujemy to nieustannie, tak jak z magnesami, że nie ma żadnego pola minus, żadnego pola plus, jest tylko nieustanny worteks energii. Jeżeli chcemy wykorzystać ją z jakiejś tam strony, musimy przełożyć tym właściwym elementem, dlatego dookoła tych silników elektromagnetycznych te magnesy się umieszcza w konkretnych miejscach. Dlatego właśnie precyzja przy silnikach jakichkolwiek z magnesami jest tak pożądana i tak wskazana. Miałeś drobne wahnięcie tego magnesu i to pole tam zaczyna oddziaływać w taki sposób, że nagle ta fala się znosi, maszyna przestaje się kręcić i zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu. I to właśnie zauważył Walter Russell, zaczął to wszystko opisywać sobie, zaczął sobie rysować tą funkcję falową. No jak zaczął sobie rysować, to później Steinmetz to zauważył i zaczął to opisywać w matematyce, tym bardziej, że on to zauważył w postaci działających urządzeń. Tam jest skok napięcia, który jest dosyć specyficzny przedtem i że można go policzyć, że właściwie nikt nie wie, jaki on będzie. Do momentu, dopóki nie wybuduje się maszyny i nie policzy z maszyny, jaki on może być, i dopiero wtedy się nie doda tego brakującego elementu, nie zredukuje tej destrukcyjnej lub nie wzmocni tej zbyt mało wykorzystywanej mocy, w zależności od tego, z której strony stoimy i jak chcemy to wykorzystać. Także tak wygląda dokładnie historia z tym Walterem Russellem, z tą funkcją falową, która miała bardzo znaczący wpływ na w ogóle odbieranie tego wszystkiego. Bo właściwie okazało się, że człowiek stworzył całe podwaliny do fizyki i do takiej konkretnej fizyki, bo ile Walter Kiwi przewidział to wszystko, elegancko to opisał, zrobił to tak bardzo fachowo. To Walter Russell jakby przełożył to wszystko na takie bardziej popularne, stereotypowe myślenie, można powiedzieć, docierające do większej ilości ludzi. Inna sprawa, że Walter Russell już nie budował żadnych urządzeń specjalnie, on zajmował się tylko i wyłącznie teorią, postanowił wybudować właśnie taki brakujący budynek biblioteki do tego wszystkiego, w cudzysłowie mówiąc, no bo dookoła wszędzie te trzy prawa termodynamiki, pojawia się jakiś tam Newton, pojawia się jeszcze przed Einsteinem, pojawiały się jakieś historie z atomami i tak dalej, wszystkie te szalone pomysły mówiące o tym, że trzeba dużo energii włożyć w coś, żeby przesunąć coś dużego. To się okazuje, że wcale nie, że to duże. To jest najłatwiejsze do przesuwania, bo to jest zbudowane z tych bardzo drobnych eterycznych mocy, z tych właściwie już komponentów tych eterycznych mocy. No jak jest zbudowane z tych komponentów, no to dotyczy to bardzo wąskiego rezonansu. Trzeba tylko znaleźć ten drobny rezonans, trzeba go wystroić. W tym momencie cokolwiek to jest, czymkolwiek to nie będzie, możemy zmienić kształt, wagę, parametry tego wszystkiego, po prostu brama do innych wymiarów. Buduje się takie urządzenie o nazwie Spark Gap, czyli tam, gdzie strzelają iskry. Robi się to według pomysłu Tesli. Daje się duże napięcie z jednej strony i z drugiej. I po środku wkłada się monetę, jakąkolwiek zwykłą monetę, taką normalną, jaką się płaci w sklepie. I trzeba tam załadować takie konkretne natężenie prądu elektrycznego. Cuda się dzieją z monetą. Słuchajcie, moneta pęcznieje jak na drożdżach. Moneta się zmniejsza i pęcznieje. To jest taki fenomen, że metal zmienia swoją strukturę. Tylko i wyłącznie od prądu elektrycznego. Oczywiście władowanie jest takie, że jakby ktokolwiek z nas tam dotknął, to myślę, że już by nie przeżył. No ale zmienia strukturę i zmienia ona dokładnie tak samo trwałą. Jeżeli się tak potraktuje monety, które są z dwóch metali, jak zdaje się chyba polskie złotówki, to jeden metal wylatuje, drugi odlatuje osobno. Tak samo z siebie, bez żadnej temperatury, bez żadnych dodatkowych efektów. Fenomen, cuda natury, po prostu brama do innych wymiarów, można wejść do innego wymiaru, puścić odpowiedni prąd elektryczny i zmieniamy kształt obiektu metalowego, który już został gotowy i nic tam nie pęka, nic nie wyparowuje. Fenomen, sytuacyjny fenomen. No i Walter Russell postrował taką długą falę, w której to wszystko się zamyka. No i w jego wyliczeniach tam wyszło, że ta fala stojąca, znaczy jego stojąca, granie zawiera 18 małych fal tworzących tą większą, czyli mamy 18 małych elementów, to się składa na większe, później to 18 elementów składa się na kolejne większe i tak dalej, w takich skokach dość specyficznych. Znaczy 2, 3, 5, tak to idzie, troszkę jak podział filmu Nacziego. No właśnie, no nawet nie troszeczkę, tylko dokładnie tak samo, bo to są dokładnie te same moce, które są wszędzie w naturze. Także w ten sam sposób można sobie zbudować, czy też przewidzieć, jak potencjalnie jakaś tam energia, która się rozładuje z jakiegoś tam miejsca, może się zamanifestować w innym miejscu. I jest to elegancko pisane, są na to wzory matematyczne, jest cała koncepcja opracowana i to tak bez lipy, że tak powiem, proszę Państwa, bo to nie jest koncepcja opracowana na podstawie jakichś teoretycznych dywagacji, tylko jest to na podstawie eksperymentów i rozmów prowadzonych bezpośrednio z tymi eksperymentatorami, czyli z Nikolem Teslą i całą tą resztą. Także ci ludzie doskonale wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Właściwie stworzyli podstawy fizyki, które no, towarzyszą nam do dzisiaj. One są oczywiście oficjalnie negowane, nie ma czegoś takiego w nauce. W ogóle nie ma tych cząsteczek oczywiście w tablicy Mendelejewa, wszystko to jest takie brakujące, eter, no to jakieś dowcipy takie troszeczkę. Model Kiwi ujrzał światło dzienne w 1886 roku, ta jego tabela. I tam wtedy to się wszystko pojawiło, już tak solidnie opisane na rysunkach. Walter Russell to troszeczkę później, bo to są lata 20, lata 30. Zresztą powstał uniwersytet jego nazwiska, w którym się uczy tych wszystkich rzeczy, o których on opowiadał, które postulował, także można sobie bardzo łatwo znaleźć. Wszystko niestety w języku angielskim, także musi się przestawić troszeczkę, idąc owym tropem tak zwanych działań repulsacyjnych, czyli tego, że jest taka częstotliwość i to wcale nie chodzi o jakieś duże wzbudzanie potężnych mocy, o nie wiadomo co, wysadzanie całego świata w powietrze, ale jest taka drobna częstotliwość, którą można spowodować, że nawet największa fala stanie w miejscu. Tylko, że ta drobna częstotliwość musi być dokładnie wyliczona z tej dużej amplitudy tej dużej fali, czyli jeżeli duża fala ma amplitudę od 1 do na przykład 10, no to normalne jest to, że musimy korzystać ze specyficznej proporcji, żeby wybudować małą falę, która po cichutku, w niewidoczny sposób rozładuje te wszystkie siły. Czyli generalnie, jak mawiał Walter Russell, to nie powinno być 10 odcinków, ale 18 na przykład. Czyli 6, czyli 3 odcinki, każdy podzielony na 6. Ta trójka to w ogóle nieustannie się przeplata przez te wszystkie opowieści. No jest taki dosyć istotny element tego wszystkiego. Walter Russell rozrysował to sobie w sprytny sposób. Tak samo zresztą jak Walter Kiwi. Tutaj akurat nie było nic specjalnie oryginalnego. Narysował duże kółko, a w tym kółku, tak jakbyśmy normalnie narysowali na przykład trójkąt, to rysujemy trzy małe kółka, które dotykając się brzegami tworzą no, taki zaokrąglony trójkąt generalnie. No i w każdym z tych małych kółek są dodatkowo trzy kółka, które tworzą też taką formę na bazie trójkąta i w każdym z nich kolejne trzy. No i teraz sobie wyobraźmy, jak to się wszystko kręci, że chodzi o rozkręcenie tego najmniejszego elementu. Jeżeli rozkręcimy ten drobne kółko, przypuśćmy, nie wiem, tam piąte czy szóste już schodząc w dół, gdzieś tam w środku tych wszystkich kółek i rozkręcimy z tą samą właściwą częstotliwością, to jesteśmy w stanie przejąć całą dynamikę, całą prędkość tego obiektu za pomocą takiego mikroruchu, bo on zacznie być wzmacniany w tych odpowiednich interwałach, odpowiednich potencjałach i nagle wszystko zacznie chodzić tak jak chcemy. No tak się dzieje z atomem, dokładnie w tym momencie atom się manifestuje, my właściwie widzimy fotony, atomy, elektrony i tak dalej, wszystkie te rzeczy, które nazywamy, dokładnie w miejscu, kiedy ta materia razem ze sobą wpada w dokładnie te same rezonanse. Czyli musi być ileś tam rezonansów, które się nałożą na siebie i my widzimy w tym momencie tą całą sytuację. Jest troszeczkę, tak jak wspomniałem, z obserwowaniem łódki na wzburzonym morzu, że raz nam fala zasłania, a raz ta fala opada i wtedy widzimy łódkę. Przy czym w rzeczywistości jest jeszcze zabawniej, bo my właściwie widzimy tą łódkę tylko raz. Czyli generalnie ta łódka tonie i my ją widzimy tylko jak jest na czubku fali, kiedy zaczyna nabierać wody, kiedy gdzieś tam schodzi w dół i na falę nam zasłania, ta łódka już dawno utonęła, a ta nowa, którą widzimy, kiedy fala z powrotem się podnosi, to jest jakaś zupełnie inna łódka, prawdopodobnie ratunkowa albo coś takiego. W każdym razie to nie jest ta sama, która była tam wcześniej. Bo to wszystko jest w nieustannym ruchu. Cały czas się kręci według osi poziomej oraz cały czas wiruje według osi pionowej. Tak jak mamy te dwa miejsca w jabłku, w gruszce, cokolwiek. Północne, południowe, pole magnetyczne. Dokładnie ta sama historia. To jest coś, co nam towarzyszy nieustannie, moi drodzy, nieustannie. Więc właściwie tego dotyczy owa funkcja falowa. Po prostu jest. I że łatwo ją opisać, bo ona się mieści też w kwadracie przestrzeni, dlatego mniej więcej wiemy, jak zaplanować miejsce na drzewo, jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem i wie, o co chodzi z roślinami, bo to wszystko się rzuca w oczy. Kwestia zwykłego, zdrowego zmysłu obserwacji. No i wracając do tych wszystkich rzeczy związanych z falami, jeżeli mamy te fale i wiemy, że możemy się do nich dostroić i możemy w ten sposób wpływać za pomocą bardzo niewielkiego rezonansu na potężną, gigantyczną falę, no to co to oznacza? To oznacza, że harmonia w muzyce, prawda? Harmonia w strojeniu, bo okazuje się, że te wszystkie fale dopiero wtedy działają, kiedy są odpowiednio interwałami dopasowane do siebie. Na interwały odpowiednio dopasowane do siebie, że dźwięk A odpowiada temu niższemu albo temu wyższemu na fortepianie albo jakoś tak, no to to są właśnie harmonie. To jest harmonia, to jest dopasowanie owych rzeczy, żeby ileś tam przeplotów tego rytmu, który idzie na tej sinusoidzie na przykład po 9 razy, dokładnie w tym 9 miejscu elegancko stykała się z tym długim wykresem tego cyklu, który idzie tylko raz w tym momencie oraz tym, który idzie tylko 3 razy w tym momencie. I żeby jeszcze to wszystko się zamykało w owym kosmicznym cyklu tej planety i wtedy wszystko idealnie działa i mamy dostęp bezpośredni do tych wszystkich mocy eterycznych, jeżeli wiemy, jak się do tego wszystkiego wystroić, jak dostroić nasze urządzenie do owych niewidocznych mocy. No nasz empiryzm ogólnie panujący aktualnie w nauce podważa coś takiego, ponieważ tu jest cały czas mowa o niewidocznych mocach, o mocach, które są na takim poziomie, że nikt nie jest w stanie tego zmierzyć. One ze swojej natury są po prostu niezmierzalne, ponieważ istota tych mocy jest zupełnie inna. Jest dokładnie taka sama sytuacja, jakbyśmy chcieli wziąć młotek i zmierzyć, czym jest młotek, używając do tego drugiego młotka. No nie da się, musimy użyć czegoś, co rozpuści na przykład młotek, ale da nam jeszcze analizę tego wszystkiego, z czego się składa ten młotek. My po prostu próbujemy za pomocą cegły zrozumieć, jak działa i skąd się wzięła druga cegła. Ba, próbujemy za pomocą cegły zrozumieć, co tak naprawdę miał architekt na myśli, budując ten cały budynek z cegieł. I to jest cały problem współczesnej nauki, że próbuje za pomocą materii, za pomocą tego wielkiego zderzacza, cząsteczek i wielu innych szalonych pomysłów zrozumieć, jak to działa, ponieważ zawiesili się dokładnie na materii, tej arystotelejskiej fizyce, czyli że albo coś jest, albo ja tego nie widzę i spada się na drzewo. Się okazuje, że praktycznie wszystkie te moce, o czym bardzo często mówią, są, tylko że one istnieją w innym wymiarze, trzeba je zbudzić w innym wymiarze, dopiero wtedy następuje manifestacja tych mocy. My światła słonecznego jako takiego nie widzimy, widzimy tylko odbicie tego promieniowania. Ale o ile nie ma problemu, żeby to zaakceptować, to odwieczny problem w nauce, tej oficjalnej, polega na tym, że no jak to tak badać materię bez materii? No jak to tak? Będziemy materię badać materię, dowiemy się, ile jest materii w materii. A to się nie da, bo to są moce zupełnie niematerialne i one operują na częstotliwościach, na wzbudzaniu jakiegoś pola, ale też wzbudzaniu tymi wszystkimi niewidocznymi mocami. No Tesla wzbudzał elektrostatycznie, Wiktor Schauberger wzbudzał, no tak dosyć widowiskowo, bo wzbudzał właściwie w wodzie, także można było jeszcze sobie akurat te wiry w wodzie poobserwować. Walter Russell to właściwie tylko na kartkach papieru wzbudzał, rysując te wszystkie wzory i opisując to wszystko w swoich opasłych tomach. Walter Kiwi budował oczywiście maszyny, co było fenomenem, bo maszyny właściwie czasami używały wody, nawet jakieś rurki trochę wody i nagle maszyna wydzielała z siebie prąd, elektryczność, antystatyczność, plazmę. Wszystkie różne zachowania i na dodatek jeszcze była sterowana myślami, co już w ogóle nie mieściło się w głowie. No bo tutaj dochodzimy do głównego elementu tego wszystkiego, czyli do naszej bramy do innych wymiarów. No bo ten najdrobniejszy element, który postulował zarówno Walter Kiwi, jak i później Walter Russell, to jest element związany z naszą świadomością, z myśleniem. Czyli to, że jest hasło na coś i to hasło na coś jest tylko i wyłącznie myślą w naszej głowie, tak, jest normalne, jest całkiem prawdopodobne, żeby to zrobić. Ba, nawet nieprawdopodobne, jest to opisane właściwie w takiej dokumentacji naukowej, że są maszyny, które to wykorzystują. I na czym polega idea dopasowania się do owej myśli, że trzeba się dostroić rezonansem. Jest to taka dosyć unikatowa rzecz, bo właśnie nie da się dostroić tego rezonansu do człowieka. Znaczy można poniekąd, ale tylko w bardzo limitowanej przestrzeni, do takiej, która jest w 100% kontrolowana. Właśnie nie ma takiej na świecie, żeby można było dostroić. To człowiek musi sam się dostroić do urządzenia, może w ten sposób. Tak to wygląda. Trzeba się zmedytować, albo jakoś tak trzeba znaleźć tą myśl w głowie, trzeba ją w tej głowie przemyśleć i wypowiedzieć dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostało to ustawione w urządzeniu. I wtedy urządzenie zaczyna działać. Taki fenomen. Naprawdę intrygująca rzecz. Było takie jedno urządzenie Tesli, które dotyczyło właśnie tego rozwiązania, ale o nim dzisiaj nie będę mówił, to sobie zatrzymuję na osobną okazję. Jeżeli ktoś chce opowiedzieć, że można wysłać myśl w fali, no można wysłać falę akustyczną tam zakodowaną w szumie dźwiękowym i tak dalej. To jest możliwe, absolutnie. I ta fala akustyczna gdzieś tam, jak się zdekoduje drugą częstotliwością, to może akurat się zacznie manifestować jako pewne częstotliwości, które kojarzą nam się z jakąś ludzką mową, z czymś, co ktoś chce powiedzieć i tak dalej. Ale to naprawdę jest coś, co można dosyć mocno włożyć między bajki, bo właściwie wszystkie te rzeczy, o których pisał i Walter Kiwi, i Walter Russell, i Nikola Tesla, i Schauberger, wszyscy ci wynalazcy, bo oni robili taki kawałek pracy naukowej, oni pisali o tym, że to w ogóle chodzi o coś, co działa zupełnie z drugiej strony, czyli ta fala już jest, to my się dostrajamy do tej fali. Ciężko było dostroić ją do nas, bo my zmieniamy swoje właściwości nieustannie. Jesteśmy takim nieustannie dynamicznym ciałem i jeżeli zmienimy chociaż minimalnie swoje właściwości, jakiekolwiek, dotkniemy się jakiegoś urządzenia, które jest elektrostatyczne. Na przykład złapiemy się metalowego trzepaka. Nagle się okaże, że wszystkie te informacje wysyłane do nas stracą kompletnie rezonans, bo my jesteśmy już uziemieni z czymś innym. Wystarczy, że napijemy się herbaty. Większa ilość wody w naszym organizmie powoduje, że te zjawiska elektrostatyczne troszkę inaczej się rozchodzą i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie można dopasować czegoś na bieżąco do człowieka. No jest tylko jedna opcja, zamontować mu implant i tylko za pomocą implantu szczytywać te informacje z niego, w jakim stanie emocjonalnym i tak dalej jest, wszystkie bicia serca, napięcia prądu elektrycznego w skórze i tak dalej, tyle ile się da. I dopiero wtedy jakąś dziwną maszyną transferować to na jakieś fale i kodować bezpośrednio do tego człowieka, ale też w izolowanych warunkach, bo jakiekolwiek odbicie innej fali. Wystarczy, że on sobie lampkę zapali i dokładnie ta garstka fotonów z elektrycznej lampki, z jarzeniówki, z czegokolwiek innego, ze świeczki, jest w stanie bez problemu zniszczyć cały ten efekt. I to tak na tak ekstremalnym poziomie. Właściwie nic z tego nie zostaje. Także właściwie No może to fantastycznie brzmi, może fajnie by było móc wysyłać dla kogoś jakieś fale naszpikowane jakimiś myślami typu kup napoje gazowane, no ale tego się po prostu nie da zrobić. To musi być tak, że człowiek się musi dostroić do tego, o czym wiedzą specjaliści od marketingu, reklamy itd., od tej propagandy. Stąd się robi imprezy masowe, żeby wszyscy ludzie przyszli, żeby się dostrajali do pewnej konkretnej sytuacji, bo innej opcji nie ma po prostu. Nie da się dostroić czegokolwiek do człowieka, ponieważ człowiek tak często i po prostu co ułamek sekundy zmienia swoje parametry i to często tak drastycznie, że żadne urządzenie by tego nie przeżyło absolutnie i nie byłoby w stanie wyprodukować z drugiej strony na kontrę, tak na czas wszystkich tych fal. To jest po prostu absurd, kompletny absurd, któremu zaprzeczali ci panowie. No może dlatego jest to niepopularne, bo dzisiejsza nauka oscyluje pomiędzy taką pełną szarlatanerią a straszeniem ludzi tym, że się wysyła im jakieś myśli do głowy itd., itd. No, jest to intrygujący pomysł zapewne, ale według wszystkich tych poważnych koncepcji ludzi, którzy budowali działające maszyny, sprawa wygląda zupełnie z drugiej strony. Chodzi o te najdrobniejsze częstotliwości, które się tam kodują i dopiero te częstotliwości są jakby esencją i że generalnie nie możemy tego zmienić, bo to jest taki standard dla całego świata, dla całego kosmosu, o czym się doskonale wiecie, jeżeli słuchaliście odcinka, o którym mówiłem, jak to NASA straciło swoją sondę kosmiczną, tak zwany Tether Experiment, a została porwana przez dziwne obiekty latające, nagle się urwała z keblarowej linki, z której nic nie ma prawa się urwać. Taka historia, także te częstotliwości są wszędzie i jakby zapewniają dostęp energii właściwie w każde miejsce, czy to jest kosmos, czy to jest Ziemia, cokolwiek to jest. One się już tylko manifestują inaczej, one się manifestują inaczej tam, gdzie jest jonosfera, dlatego mamy jonosferę, a inaczej tam, gdzie jest jezioro, dlatego mamy jezioro i mamy wodę w tym jeziorze. No i dokładnie to samo dotyczy właśnie harmonii w muzyce, jakby na tym polega cały myk, że jeżeli znamy te główne rezonanse i wiemy, jak nimi sterować, no to jesteśmy w stanie za pomocą dźwięku podnieść każdy dowolny przedmiot. Ja te eksperymenty robiłem, sam sprawdzałem, tak, jest to prawda, to odpowiedniego strojenia i właściwie wzbudzania trzech rezonansów, trzech dźwięków, no tam było może trochę więcej, ale generalnie trzy dźwięki wystarczyły, żeby zmniejszyć wagę, no tak z 30 paru kilogramów, myślę, do paru gram dosłownie. Tylko, że impulsacyjnie oczywiście. Musiałbym zastosować trochę więcej tych rzeczy. Musiałbym, tak jak Walter Kiwi, zrobić prawdopodobnie 18 źródeł dźwięku, odpowiednio to rozłożyć, odpowiednio to zsynchronizować, włączyć i prawdopodobnie obiekt wisiałby w powietrzu bez żadnych problemów. Jest taki eksperyment, który się robi. Bierze się głośnik, bierze się piłeczkę ping-pongową i się sprawdza różnymi częstotliwościami. Taki duży głośnik, taki, żeby naprawdę troszeczkę dmuchał. Kładzie się tą piłeczkę na samym środku i się odpala dźwięk, różne częstotliwości. No, musi być też odpowiednie natężenie dźwięku, także to też proszę sobie jakieś słuchawki dla bezpieczeństwa założyć, bo ja nie wiem, czy jakich to głośnościach zaczyna działać. Ten mój eksperyment potrzebował jakieś 300 W mocy i tak troszkę odkręcić trzeba było ten wzmacniacz na jakieś prawie 200 W, także no jest to ryk i hałas nieprzeciętny, no ale da się i można obserwować te eksperymenty. To zjawisko występuje podczas kawitacji w wodzie, kiedy kropelka wody wpada do zbiornika, następuje rozprysnięcie się fali dookoła i następnie ta energia, która powstaje, jest o wiele większa niż energia, która została włożona przez kropelkę wody, bo tych kropelek nagle z wody wyskakuje kilka. To jest takie zaprzeczenie prawu grawitacji w praktyce. Oczywiście niektórzy tam mówią, no nie, ale to jest zgodnie z prawem grawitacji. Nie, nic tam nie jest zgodnie z prawem grawitacji, absolutnie. To jest tak jak z tymi niektórymi małymi trzmielami, czy różnymi takimi owadami, które latają, a powierzchnia ich skrzydeł jest tak mała, że właściwie nie mają prawa latać, że mogą tylko sobie pełzać po ziemi, a jednak latają. Jakieś zjawiska nam następują. Od tego był taki radziecki naukowiec, który badał te skrzydełka, te wszystkie rzeczy, ale o tym kiedyś tam jeszcze poopowiadam. No ale wracając do tej harmonii, ta harmonia, czy to dotyczy fali na jeziorze, czy dotyczy tej niewidocznej fali eterycznej, czy eterycznej, jest wszędzie dokładnie taka sama i dokładnie ta sama fala dotyczy stalowych konstrukcji. Na pewno widzieliście kilka razy gdzieś tam w telewizji jakieś kawałki, jak się most trzęsie. To jest dokładnie ta sama fala. Lewo, prawo, lewo, prawo. I te molekuły, z których jest zbudowana cała konstrukcja, mogą nie wytrzymać, ponieważ ta fala to jest dokładnie tak, jak powołałem się troszkę tydzień temu na ten przykład od Tesli, że to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli za każdym razem, żeby wyprodukować prąd, przesunąć kamienie w strumieniu górskim, zamiast po prostu puścić jakieś, nie wiem, łódki z kory, czy jakoś tak, które przyniosą ten ładunek bezpośrednio i będą elegancko mijały sobie wszystkie te kamienie, to my się uparaliśmy przesuwać te najcięższe elementy i dokładnie tak wygląda współczesna fizyka, ponieważ te najcięższe elementy są jedynymi elementami, które są widoczne. Natomiast oczywiście nie bierze się pod uwagę tego, że Tam jest rzeka, w której te wszystkie kamienie stoją. Nie musisz przesadzać czegoś kamienia, po prostu pójść coś po rzece normalnie. Bo ta fala, o której mowa, jest właśnie tą falą, która sobie funkcjonuje i jakby konstruuje ową rzekę, która opływa te kamienie. Czyli jest taką esencjonalną historią, która dotyczy właściwie całej materii na tej planecie Ziemia. Taka sprawa, proszę Państwa. Eksperyment fali stojącej, bardzo znany eksperyment robiono od lat, w laboratoriach i nie tylko. Wystarczy tylko jeden rezonans przesunąć troszeczkę i nagle ta fala się cofa, a w innym miejscu się oddala. Taki klasyczny numer, bo to świetnie można zaobserwować sobie na plaży. Do pewnego momentu, jak się wchodzi do wody, to woda wypycha. Cokolwiek położymy na falę, jak jesteśmy nad morzem, to woda wypycha na brzeg. Ale wystarczy, że podejdziemy troszeczkę głębiej, nagle się okazuje, że woda nas wciąga na ocean, wciąga nas do morza w zupełnie przeciwnym kierunku. Chociaż na zewnątrz idzie w jednym kierunku, to czujemy, że ten prąd pod spodem jest zupełnie odwrotny. To jest dokładnie to falowanie. To jest to w praktyce. Jeżeli się zsynchronizuje te fale i się je wyrówna, to fala w oceanie przestanie się ruszać. Zacznie pulsować dokładnie w tym samym miejscu, w którym była wcześniej. Co do milimetra. A jeżeli teraz się przesunie troszkę w drugą stronę, no to będzie można z kolei odpychać tą wodę po drugiej stronie tego miejsca, w którym my jesteśmy. Czyli jakby przesunąć to zjawisko zupełnie odwrotnie. Czyli właściwie no, możemy robić różne dziwne rzeczy. Różne dziwne rzeczy. I to wszystko jest związane z tymi najmniejszymi cząsteczkami, które interferują, które oddziałują w laboratoriach, dzięki czemu współczesna nauka, tak zwana fizyka kwantowa, mogła wreszcie po 200 latach stwierdzić, że faktycznie eksperymentator ma wpływ na eksperyment. No nic dziwnego, eksperymentator i eksperyment są zrobieni wszyscy razem z tej małej, niewidocznej fali. I koncept definiowania fizyki na czymś tylko i wyłącznie, ponieważ można wziąć młotek i to roztrzaskać młotkiem, jest takim pomysłem, ja nie wiem, z epoki może kamienia łupanego tak troszeczkę. Bo tu wiadomo, że no nie mamy materii, którą byśmy mogli to roztrzaskać, bo cała materia, którą posiadamy na świecie, dokładnie bierze się z emanacji tych fal, także no nie da się tego zmierzyć w taki sposób. Możemy co najwyżej mierzyć sposoby oddziaływania tych wszystkich rezonansów. I tu w ogóle jest jeszcze taka ciekawa historia, bo dawniej, 100-200 lat temu używano słowa fala. Dzisiaj się używa tak zamiennie w matematyce, czy tam fizyce, słowa zmienna, które teoretycznie miało wykończyć słowo fala, no ale dla ludzi, którzy są współcześnie odczytani z dokumentacją, to jest często zmienna. Tylko że współczesne zmienne są matematyczne, wynikają po prostu z nie wiadomo skąd, z czapki, komuś się wysypało z kieszeni. Natomiast tutaj te zmienne są zawsze tak zwanymi harmonicznymi, czyli w konkretnej fali o konkretnej długości zawsze będzie się zawierało na przykład 9 mniejszych fal, w każdej z tych 9 mniejszych fal będzie się zawierało kolejne 9 mniejszych i tak dalej, i tak dalej. I są oczywiście pewne interwały, które rządzą jakby tą całą propagacją energii i tak dalej, i tak dalej. Pójdźmy na światło, GT mój GT, każdy inny kolor to jest inna w teorii długość częstotliwości światła, czyli inna amplituda tej fali. Prawda? Wszystkie się elegancko zamykają w tym samych interwałach, w tym dużym interwale, dzięki temu to dalej jest światło i dalej widzimy, co jest przed nami. Ja na przykład widzę, że jest laptop, widzę mikser, widzę lampkę i tak dalej, widzę wszystkie te rzeczy i nie znoszą się nawzajem, bo gdybyśmy mieli jakiś brak ładu i składu w tym świetle, tak jak postulują ci od fizyki kwantowej, że tam jest taki chaos, który oni próbują ogarnąć, on niby wygląda, jakby był uporządkowany, a on nie jest uporządkowany. No, gdyby nie był uporządkowany, byłoby ciemno, ponieważ nie daj losie, jakaś jedna z tych fal kolorowych, być może żółta, może czerwona, albo jakakolwiek inna, zainterferowałaby, czyli odbiłaby się z tą falą z przedmiotu w taki sposób, żeby się nic nie odbiło i nie trafiło do naszych oczu. Także sami jesteśmy świadkiem działania tych najmniejszych fal, że jest coś, co unifikuje cały kosmos dookoła nas. A tymczasem jakaś muzyczka, proszę Państwa. A wysłuchajcie oczywiście syntezy w Radiu na Fali. Ja się dzisiaj wybieram chyba do innych wymiarów, proszę Państwa. Pukam do bramy innych wymiarów, innej fizyki. a wy słuchacie syntezy w radiu na fali, a na imię Tomek. A i dzisiaj o bramie do innych wymiarów. I na koniec tego wszystkiego wyjaśnię, dlaczego to jest do innego wymiaru. No bo ten inny wymiar, cokolwiek byśmy nie myśleli, jest właśnie ową naszą myślą, niczym innym. Jest to dokładnie to, co mamy w głowie. Nic więcej i nic mniej. No i to jest owa ta najmniejsza fala, która jest w stanie poruszyć wszystko. No i tu oczywiście można się tam cofnąć do alchemii i tak dalej, o czym często wspominam. Gdzie się okazuje, że grawitacja równa się dokładnie tyle samo, co magnetyzm. Dzisiejsza nauka rozdziela te dwie rzeczy, mówi, że to jest troszkę coś innego. W rzeczywistości coraz częściej się okazuje, że no jest to tylko i wyłącznie wola i przemożna chęć naukowców, żeby swoje na przykład odkrycie nazwać nie grawitacyjne, ale magnetyczne, albo magnetyczne, ale nie grawitacyjne. No to jest ten taki prosty schemat, o którym mówił też Huey, że wszystko zaczyna się od umysłu. Później ten umysł zaczyna materializować, to ubierać jakieś takie formy, żeby coś z tego wyszło. Później na końcu łapią się za to ręce z czymś tam, z narzędziami. Później robią to urządzenie i później urządzenie zaczyna wpływać na nas. I na przykład jest to urządzenie do leczenia, albo urządzenie do czucia się dobrze, albo instrument na przykład. No pierw musi się pojawić ten koncept instrumentu. Pierw musimy usłyszeć ten rezonans we własnej głowie. I te wszystkie rezonanse, wszystkie naturalne rzeczy są dookoła nas. To jest jakby nieustanny, nieodłączny składnik całej rzeczywistości. To jest ta tajemnica, która tkwi za tym, że ludzie, którzy produkują te tybetańskie misy gdzieś tam w Indiach czy Tybecie, aborygeni, którzy robią swoje własne instrumenty, Indianie i tak dalej, zawsze się okazuje, stroją bardzo dobrze do tak zwanego dolnego tempertonu. W sensie sprawdzałem na kilku instrumentach ludowych, etnicznych, które generalnie nie powinny stroić do tego, bo tam nikt z tunerem tego nie sprawdza, jak konstruuje te urządzenia. Nie ma pojęcia, że ktoś stoi i na wagę mierzy tutaj, bo tu parametr i będzie grało a ileś tam herców. Absolutnie nikt tego nie robi i się okazuje, że wszystkie te urządzenia doskonale pasują do tej częstotliwości. To jest ta częstotliwość, że czujemy, że coś do nas pasuje, czujemy, że czujemy się dobrze. To jest ta sympatyczna wibracja dookoła nas, ta siła repulsacyjnego działania. Na pewno kojarzycie eksperyment Symmatics, to jest ta metoda talerzem Cialdiniego, że się wysypuje trochę soli, później się wyrzuca wibracje, na przykład kładzie na głośniku i nagle pojawiają się paterny. Odpowiednia częstotliwość rezonansowa. Oryginalnie jest tam taki silniczek na dole, jest takie urządzenie elektryczne, jest silnik, gdzie się reguluje ilość obrotów i wibracji tego silnika. Do tego jest przypięty stalowy pręt, który cały czas wibruje razem z tym silnikiem. I do tego stalowego pręta jest przypięta stalowa płyta, która wibruje już razem z tą całą całością. No i jak się wysypie sól na samą górę, to się zaczynają tworzyć wzorki. W zależności od tego, jaka częstotliwość silnika, wzorek przybiera jakąś tam swoją konkretną formę. I można ustalić, że na przykład że pewne częstotliwości mają dokładnie taki pattern graficzny, że wyglądają jak taka układanka, inne wyglądają jak linie, inne wyglądają jak kółka i tak dalej, jest tego naprawdę dosyć sporo w internecie, także myślę, że bez problemu znajdziecie. No ale jest to generalnie potwierdzenie owej fali, ponieważ ta fala ma swój pattern zachowawczy. I tym patternem jest ta elementarna, podstawowa geometria, która towarzyszy nam od kiedy chyba jesteśmy na tej planecie. I dokładnie wszystkie te wynalazki trzymają się owej elementarnej geometrii, czyli 6, 9, 3 podziały wynikające z tej precesji Fibonacciego, czyli tam 2, 3, 2, 5, 7 i tak dalej, wszystkie te historie. Jak się okazuje, natura wcale nie jest taka naiwna, ani głucha, ani nic, to tylko my troszkę, jak mawiał Terence McKenna, troszkę przygłuchliśmy i nie słyszymy za bardzo tego rezonansu. On jest wszędzie dookoła i wystarczy, że sobie użyjemy właśnie takiego rezonansu. Urządzeń, które zatrzymują tą falę i potrafią przepchnąć z powrotem w jakieś miejsce, także fala, która została wyprodukowana, dostaje z powrotem jakby dwa razy więcej energii. Tak jak ta kropelka wody, która sobie kapie do wody. Tak zwyczajnie. Codziennie widzimy właściwie zjawisko free energy. Wystarczy sobie spuścić kropelkę wody do szklaneczki z wodą i sobie zaobserwować to w tak zwanym zwolnionym tempie. Możecie sobie zrobić zdjęcie, jakiś film kamerą. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Przecież ilość energii, którą produkuje owa kropelka, jest niewspółmiernie malutka w stosunku do energii, która się wytwarza, żeby wzbudzić tą całą wodę. Ale to nie chodzi o ilość widzialnej energii, właśnie ciągle chodzi o tą ilość niewidzialnej materii, tej niewidzialnej materii, do której nikt nie chce się przyznać, że istnieje, ponieważ wtedy się okaże, że no nie da się zbadać młotka metodą obsługiwania przez inny młotek i nie da się dowiedzieć z konstrukcji i struktury budowy cegły, co na myśli miał architekt, który projektował ten budynek i dlaczego budynek tak wygląda. że na te pytania nie znajdziemy nigdy odpowiedzi, szukając w konserwatywny sposób. Ponieważ tu za tym stoi no, taka elementarna sprawa, czyli ta sama formuła. Ta sama formuła patternów, ta sama formuła siatki, po której te patterny się, że tak powiem, no nie wiem, rozbiegają czy propagują. Częstotliwość tej planety, po której zasuwa sobie ta fala, tworząc mniej lub bardziej energetyczne punkty. To była taka w ogóle ciekawa historia z Wiktorem Schaubergerem, który jak odpalił ten swój pierwszy zbiornik wodny, który przeczył kompletnie oficjalnej doktrynie, jak powinna być konstruowana zapora wodna. Stał na samym końcu tej zapory, tam go wszyscy przestrzegali, żeby tego nie robił, bo zginie razem z tą zaporą. Oczywiście zapora wytrzymała i jeden z dziarskich naukowców z Berlina podszedł do niego i spytał się: panie Wiktorze, jak pan żeś to, skąd żeś pan wziął ten pomysł? A on się uśmiechnął do tego naukowca i wziął: wie pan co, kura mi podpowiedziała. No bo dno tego całego zbiornika ma kształt jajka i na tym polegała cała zabawa. Chodzi o tą naturalną propagację energii, o to, żeby zawsze miała gdzieś, żeby zawsze mogła gdzieś podążać. Ta sama tajemnica jest schowana w zderzaku pana Łągiewki. Dokładnie ta sama, o której mówi Walter Kiwi. Tam wystarczy tylko rozpędzić ten drobny element, który jest gdzieś tam chyba trzecią przekładnią. I tego jest tyle, że fizycznie nie ma takiej opcji, żeby był zawsze nadmiar ruchu. Bo w jedną stronę zawsze będzie rozładowywało, a w drugą stronę zawsze będzie ładowało. To, co zauważył Walter Kiwi, bo on założył jakby takie dwa tornada, jedno z góry, drugie z dołu. To z dołu to są moce atomowe, tam już zaczyna się radiacja, ten rozpad cząsteczek promieniotwórczych, a czy ten rozpad cząsteczek w tym tempie jest na tyle szybki, że one zaczynają już emanować właśnie promieniotwórczością, wieloma innymi rzeczami. To jest ten szkodliwy, czyli eksplozja. No i ten zdrowy dla nas, gdzie te wszystkie rzeczy ulegają zniwelowaniu, wszystkie te toksyczne substancje, bo właściwie my jesteśmy stworzeni dokładnie w ten sposób, za pomocą implozji. To jest coś, co wybucha implozyjnie i tworzy nowe życie. To tak jak wlewamy wodę do siebie i czujemy się doskonale. Normalnie gdyby wszystko opierało się, że tak powiem, na prawie eksplozji, to moment, kiedy wlewamy w siebie szklankę wody, wyglądałoby tak, że wybucha nasza głowa w powietrze. Ale nie ma to zjawiska eksplozji, jest zjawisko implozji. To jeszcze takiej opartej na drobnych worteksach, dlatego nic się nie bierze, nie wybucha w naszym ciele, nie rozsadza nas od środka. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który obserwował Nikola Tesla, że trzeba zakręcić silnikiem, a nie żeby on stał w miejscu. Oczywiście doszliśmy już do momentu robienia takich urządzeń solid state, także nie trzeba zbyt wiele ruchomych elementów. Dokładnie taki pomysł miał Wiktor Schauberger z tymi swoimi worteksami, tymi talerzami, które tam budował w tej maszynie, która traci swoje właściwości magnetyczne względem grawitacji Ziemi, znaczy magnetyzmu Ziemi, traci swoje właściwości termiczne względem temperatury otoczenia. Granie wystarczy, że łamie pierwsze dwa podstawowe prawa fizyki. Tam jeszcze trzecie też by złamało, ale to już zostawmy na moment, na jakiś czas. Także no, nie da się zbadać materii materią. Taki jest wniosek z tego wszystkiego i ten główny wniosek stanął na, że tak powiem, na cokole tej fizyki, która nie została przyjęta przez normalny, empiryczny świat. Także, no cóż no, że może nam powiedzieć owa cegła architekcie? Nic, moi drodzy. A my ciągle, jakby oglądając się na naukę, oglądamy się na teorie naukowe, oglądamy się na takie bardzo no, dziwne wytłumaczenia tych wszystkich zjawisk, chociaż właściwie nie ma tam żadnego wytłumaczenia, jeżeli już to jest obserwacja jakiejś anomalii, przy czym nikt nie jest w stanie podać tego, skąd się ta anomalia bierze. A wyjaśnienie jest bardzo łatwe, jest bardzo eleganckie, bardzo proste. Zresztą swego czasu, nie wiem, czy to Wiktor Schauberger, czy ktoś mu współczesny, jeden z tych właśnie wielkich wynalazców, właściwie odkrywców, rzucił takie zdanie, że właściwie jest w stanie nauczyć każdego całych podstaw fizyki świata, kosmosu, tego jak to wszystko funkcjonuje dosłownie w dwa dni. Ja bym się z tym absolutnie zgodził, bo właściwie cała ta koncepcja, o której tu jest cały czas mowa, no ja wiem, że u Waltera Russella jest to rozpisane na tomy, wręcz dosłownie tomiska i albumy ze zdjęciami i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sam poluję na jeden taki wydaniu papierowym, żeby sobie kupić po prostu dla własnej frajdy po tylu latach. Tak, mam jakoś ochotę na taki albumik, żeby przytulić, czasami sobie spojrzeć, ale granie. Metoda jest bardzo prosta, znaczy można jakby opisywać ją z wielu różnych stron, bo no konsekwencje tego są oczywiście dalekosiężne, można sobie wyliczać z tych wszystkich w cudzysłowie zmiennych, czyli z tych fal, bardzo skomplikowane rzeczy. No i tam już Walter Russell brnął w takie naprawdę bardzo mocno skomplikowane sprawy, no ale sedno i esencja tego wszystkiego jest dosyć trywialna. No nasza myśl jest tym głównym elementem, który porusza materię, to stąd się bierze stal, to stąd się biorą stopy stali, bo przecież ktoś musiał to wymyślić, jeśli to się zamaterializowało. Później siłą mięśni to wykopać i tak dalej. Ja wiem, że to jest takie taka przenośnia, w której mało jest ducha. Bo się okazuje, że najwięcej jest tam machania rękami, kilofem, wykopywania tego wszystkiego, rozgrzewania, topienia razem itd., itd. Każdy z elementów tego procesu podlega tej samej strukturze. Trzeba pierw wymyślić sobie łopatę, trzeba pierw wymyślić sobie, gdzie ją wbić, trzeba pierw wymyślić, jaki stop, z czego zrobić itd., itd. Także nie jest to tylko i wyłącznie kwestia jakiegoś takiego abstraktu intelektualnego. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy no chociażby światło jest doskonałym przykładem. Widzimy, że dzieją się bardzo dziwne anomalie ze światłem. Nie jest to tak naprawdę to, czym to definiuje oficjalna nauka. Poza tym, że twierdzi, że foton jest najmniejszą cząsteczką, która jest tam widoczna przez nas, dlatego widzimy światło jakoś tak. I ciągle szukają tej mniejszej cząsteczki, z której jest zbudowana ta jeszcze mniejsza. Się okazuje, że jej nie ma, bo właściwie nie ma tam żadnych cząsteczek. Jest takie dziwne zdanie w nauce, które brzmi mniej więcej tak, że szukamy cząsteczki, na razie zaobserwowaliśmy tylko zjawiska jej towarzyszące. To jest takie szaleństwo, jakby nie traktuje się rzeczy razem, tylko mówi się, tu jest nasza cząsteczka, a tu zjawiska towarzyszą powstawaniu tej cząsteczki z mniejszych cząsteczek. A może jest zupełnie odwrotnie, może jest tak, że właśnie gdyby nie te zjawiska bęcwale, to ta cząsteczka by się nigdy nie pojawiła. To w ogóle by jej tutaj nie było. To te zjawiska definiują to, że ona się za sekundę pojawi. Ona się pojawia, te zjawiska trwają, one znikają i zostaje tylko cząsteczka. To jest jak winda, która tajemnicza winda, która przyjeżdża, pasażer wysiada na środku pustyni, zamyka znowu drzwi, winda znika. To jest ta brama do innych wymiarów. I ta brama do innych wymiarów jest właśnie w tych bardzo niskich albo bardzo wysokich częstotliwościach, ale taktowanych na takich bardzo... drobnych interwałach, bardzo drobnych. Podobna historia jest z dźwiękiem, istnieje coś takiego, co nazywa się brown noise, czyli brązowy szum. Brown noise powstaje tylko i wyłącznie ze zmieszania dwóch rodzajów częstotliwości i on się robi szumem tylko w naszej głowie. Jak założymy słuchawki i z jednego kanału lewego leci jeden sygnał, a z drugiego leci drugi sygnał. To jest dźwięk, który de facto nie istnieje w naturze, w ogóle nie istnieje. Znaczy istnieje, my go słyszymy, ale on nie ma żadnej materialnej podstawy. Tam nie ma ani jednej struny, która byłaby nastrojona na tą ową częstotliwość brown noise, ponieważ ta częstotliwość nie istnieje. To jest wypadkowa czegoś, co jest niewidoczne, tak samo jak kolory. Bierzemy pryzmat do ręki, rzucamy to światło na ścianę i nagle z białego światła robi się paleta kolorów, które jeszcze przed sekundą, zanim to światło nie wpadnie do pryzmatu, one nie istnieją. Tego nie ma, tego zjawiska w ogóle nie ma. I dokładnie o to chodzi z tą całą koncepcją, która stoi u, że tak powiem, bramy tak zwanej wolnej energii, że są to moce w dużej mierze niewidoczne i że operuje się na interwałach nowych harmonicznych, czyli na liczeniu, ile tych wszystkich elementów musi być. Tam jest pogrzebana cała ta precyzja, na pewnej konsekwencji i stosowaniu tej samej formuły w całym urządzeniu, bo złamanie tej formuły powoduje, że w tym momencie wszystkie siły nam się rozbiegają, nic z tego nie wychodzi, jest jedna wielka klapa. A chodzi tylko i wyłącznie o wibracje, o fale, jak mawiał Nikola Tesla. On mawiał, że kto to zrozumie, ten zrozumie cały świat. Nie wiem, co mam myśleć o sobie. To może jakaś muzyczka, moi drodzy. Radio na fali.com, synteza, ja mam na imię Tomek, możecie śmiało zadzwonić, radio na fali.com na Skype, taki jest adres. A ja tak powoli zmierzam do wniosków owej rzeczywistej nauki, która została opracowana i gnije w piwnicach. A ja tu mam już telefon z tego słuchacza, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jak zdrówko szanownemu panu?
Bardzo dobrze.
Doskonale. Zatem proszę o wypowiedź.
Chciałem do tej audycji, co była tydzień temu, że u mnie tam, gdzie mam domek letniskowy, częściowo, szczątkowo wykorzystuje energetyka jednoprzewodowa, jakby transfer prądu, bo jest i są trzy fazy, czyli na moc i dopiero przy transformatorze pobierana jest zimna, ta dodatkowa przewód jest dopiero pobierany przy transformatorze i ostatnie pół kilometra jest dodatkowy, są cztery przewody. Miałem instalację jednofazową, to było, do domu dochodzi tylko jeden przewód, a drugi pobierany był z ziemi.
No proszę, dla siebie to robią, a dla człowieka to nic.
Nie, to normalnie jest instalacja... No,
wiem o tym, doskonale o tym wiem.
Że jest przewód, do transformatora dochodzą trzyfazowe, czyli moc, czyli ten prąd jakby z elektrowni.
A my dalej na dwóch kablach, prawda? Dalej bez sensu na
ale
dwóch kablach.
Ale ten ostatni odcinek, odcinek od transformatora do domu, czyli ostatnie te kilometry jest na dwóch kablach.
To teraz jeszcze trzeba całe. To teraz trzeba wszystkie te instalacje przerobić tylko i wyłącznie na jeden kabel i będzie dobrze.
Nie, to jest tylko mówiąc od elektrowni, czyli tam 200 km od Bełchatowa idą jakby trzy kable, a tylko ten ostatni odcinek do domu idzie dodatkowy kabel.
O, kadoka.
Jak mówiąc, z elektrowni jeden kabel idzie ziemią, a drugi idzie na słupie.
No i git, ale dlaczego tak, my ciągle używamy? Ale to już tak, mnie takie tak pytanie dosyć oczywiste.
A druga taka ciekawostka, co w najnowszym programie o astronomii, potwierdzono na 100% istnienie czarnych dziur, zrobiono po prostu zdjęcie czarnej dziury, gdy pożera kilka słońc. Bo gdy czarna dziura pożera materię, to część tej materii zamienia się w energię i ona zaczyna wokół...
Znam te teorie.
To odkryto tych czarnych dziur kilkaset odkryli astronomowie. To jest już potwierdzone, mówiąc obserwacyjnie, więc
ale dalej nikt nie wie, czym jest ta, czy w ogóle czarna dziura istnieje.
Jeszcze udało się jednemu fizykowi,
odkryliśmy milion czarnych
uderzając
dziur,
ogromną, dwa potężne lasery, i otworzył horyzont zdarzeń w miniaturze. Dokładnie się odpowiada obserwacjom astronomicznym. Dokładnie odwzorował to, co się dzieje wokół czarnej dziury, co zauważyli astronomowie. Zrobili zdjęcia i dokładnie eksperyment odpowiada obserwacjom.
Rozumiem. No,
tak, czyli obserwacje, to co astronomowie zauważyli, obserwując astronomowie w podczerwieni, w paśmie rentgenowskim, bo najwięcej informacji w paśmie rentgenowskim i dokładnie eksperyment w mikroskali odpowiada danym obserwacyjnym.
Dzięki wielkie.
Jeszcze ciekawostka. Gdy czarna dziura pożera materię, emituje tak niebotyczne ilości energii, że to jest najpotężniejsze jakby źródło widzialnym w wszechświecie.
No tu jeszcze, dodajmy, że cały ten koncept z czarnymi dziurami jest tak dziurawą teorią, niczym szwajcarski serii, właśnie nie potrafi się niczego trzymać. Już inna historia.
Ja mówię obserwacje, że po prostu obserwacje i w naszej galaktyce, w centrum naszej galaktyki...
Ja to tęsknię z tego słuchacza takim normalnym językiem, po tym, że ktoś na przykład powiedział, hej, zaobserwowałem coś w kosmosie, w paśmie, takim, a nie Benzwa, który wychodzi i mówi, mamy kolejną czarną dziurę. Nie mamy czarnej dziury, nie wiemy, czy w ogóle czarna dziura jakkolwiek istnieje. To jest taki humbug wymyślony przez naukę, żeby mądrzej wyglądać. O czym było w jednym z odcinków syntezy, także nie będę do tego wracał.
No oczywiście wszystkie syntezy słuchałem, ale tylko taka
ale dzięki, za newsa, dobra.
Tak. No i o prądzie też ciekawe, że zauważyłem, oglądając instalację przy transformatorze, że do transformatora dochodzą trzy kable, a od transformatora wychodzi dodatkowy...
No właśnie, a nam ciągle dwa kable w domu ktoś chce pakować.
Kable, który zabieramy z ziemi. Tak, jeszcze jedna taka ciekawostka. I tak samo jest przesyłany prąd przez Morze Bałtyckie do Szwecji.
No to jest wielu
miejscach. Jeden kabel, a drugi płynie z ziemi jest pobierany.
No inaczej się po prostu nie da przesłać prądu na takie odległości. Taka jest prawda, wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale oczywiście oficjalna nauka twierdzi, że jest inaczej i każe wszystkim używać kabli dwużyłowych, Chociaż jak się okazuje, w praktyce nawet elektrownia używa w wielu miejscach właśnie jednożyłowego kabla, ponieważ oni akurat wiedzą z praktyki, także...
Ale w domu to jest, by było ciężko ten
zupełnie nie, absolutnie.
Przez parkiet przesłać, więc...
Absolutnie, myślę, że wręcz odwrotnie.
Ale
to może zostawmy te techniczne rzeczy, bo ja dzisiaj troszkę bardziej o koncepcjach.
Dlatego ja zawsze dzwonię na koniec audycji, żeby nie przeszkadzać.
Dziękuję wielce serdecznie.
Tak. No to do widzenia.
Do widzenia, dziękuję wielce. To był stały słuchacz, który nam powiedział, gdzie ten kabel jest. Ja wiem o tym, one są używane, moi drodzy, ale właśnie tak jak wspomniałem, jest jakiś taki zacow, że nikt się do tego nie chce przyznać. Czy jest ten kabel? Leży. I na tym się kończy odpowiedź. Ale wracajmy do naszej opowieści o tej bramie do innych wymiarów, o tych właśnie oddziaływaniach pomiędzy falami. Właściwie dzisiaj używamy słowa zmiennymi, ale zmiennymi harmonicznymi, bo taka powinna być poprawna nazwa w dzisiejszych czasach. Najbliżej tego od technicznej strony jest cewka Tesli, która, mówiąc w skrócie, ta zewnętrzna cewka propaguje energię na zewnątrz. Ta wewnętrzna, to co się dzieje wewnątrz pomiędzy jedną a drugą, to jest tak, że ta energia schodzi się do wewnątrz i w tym momencie następuje ten tajemniczy energetyczny worteks, który produkuje nadwyżkę energii. Na tej samej zasadzie to działa, bo dokładnie o tym mówi cała ta koncepcja. Właściwie korzystając z tej koncepcji jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić praktycznie każde zachowanie elektryczne, elektrostatyczne i tak dalej. No na tym się opierali owi dżentelmeni, którzy budowali te działające urządzenia, a nie na czymś, co nazywamy dzisiaj nauką. Gdyby się opierali na dzisiejszej nauce, nic by nie zbudowali. I dalej byśmy pewnie z elektrowni kładli dwa kable, a tak dzięki temu elektrownia swajacko po cichu może sobie tam jeden kabel pchać, a mówi się nam bajki, że my potrzebujemy już z kolei dwóch, bo inaczej się nie da. Jak to wygląda w naturze? Bo ta podwójna cewka Tesli to jest jedna fizyczna sprawa, która jest wymyślona, zbudowana przez człowieka, ale w naturze to jest wszędzie dookoła. W sensie długo się zastanawiałem, o co w ogóle chodzi z pajęczynami, i wreszcie pewnego dnia zrozumiałem, że to jest dokładnie ta sama zasada, bo pająk jako takie naprawdę niesamowite zwierzę, ciężko tutaj w ogóle sprecyzować, naprawdę jest kosmiczny. Właśnie nikt do tej pory nie wie, jak wytłumaczyć sposób, w jaki pająk się na przykład porusza. Poważnie. Nauka tutaj wysiada, tam są różne koncepcje, że są hydrauliczne, jakieś takie w ogóle historie w jego nogach, a się okazuje, że prędkość tych płynów, przesyłu płynów nie ma nic wspólnego z prędkością zasuwania pająka. Jest kilka dosyć solidnych zagadek. Właściwie jedna wielka zagadka pod tytułem, jak działa natura, bo te współczesne prawa naukowe nijak nie są w stanie niczego wyjaśnić. Ale jeżeli spojrzymy na to od drugiej strony, czyli że jest to istota, która doskonale widzi i odczuwa te wszystkie tak zwane subtelne moce, tak zwane wibracyjną energię, ten iter przez A, no to co się dzieje? No to w środku pajęczyny robi sobie taki pusty okręg, w którym jest troszkę mniej. Ta pajęczyna jest troszkę jakby się składała z takiej gęstej sieci w środku. Później jest taka słabo gęsta, a później jest dopiero taki drugi okrąg, który jakby to zamyka takim pierścieniem, już taki gęsty. Bo dokładnie w tym środku pajęczyny, gdziekolwiek by on nie był, w zależności od krzewu, wiatru i wszystkich tych czynników zewnętrznych, następuje ten moment repulsacyjny. Tam się nie buduje pajęczyny, bo tam przypływają te... wszystkie worteksy, to dzięki temu mucha nie widzi pajęczyny, po prostu jej radar nie działa w tym momencie. Dokładnie w ten sposób. Czyli jeżeli byśmy chcieli zastanawiać się, od którego miejsca fala idzie na zewnątrz, to fala idzie na zewnątrz od tego pustego miejsca w pajęczynie, idzie na zewnątrz, a druga fala idzie do wewnątrz, wzmacniając, jakby rezonując wszystkie te rzeczy, całe te informacje, które sobie pająk zbiera o tym świecie dookoła niego, co tam się trzęsie w trawie, co szumi w krzakach i kiedy nadleci najbliższa mucha. Dokładnie w ten sposób. To jest ciągle ta sama zasada. Ta sama zasada jest w drzewie. Jeżeli przetniemy drzewo, no to widzimy takie zwarte pnie, jeden nałożony na drugi. Bardzo gładkie, o zupełnie innej strukturze, a na zewnątrz mamy korę, która ma zupełnie przeciwstawną strukturę do tej struktury w środku. No i ta struktura o nazwie kora odparowuje wilgoć, odparowuje będne promieniowanie słoneczne i nie tylko na zewnątrz. Na zewnątrz drzewa, tam są wyrzucane wszystkie te rzeczy. Natomiast propagacja energii, tak jak Wiktor Schauberger zauważył, propagacja wody w środku drzewa jest właśnie w tych żywych słojach pomiędzy korą w środku drzewa. I dokładnie na tym samym polega cała ta zasada. Fajnie opisana, tak jak wspomniałem, także można sobie korzystać z tego, jeżeli konstruujecie jakieś urządzenia, w ogóle macie jakiś taki plan, zderzacie się z zagadnieniem tak zwanej wolnej energii, no to zapraszam serdecznie, żebyście sobie postudiowali właśnie pracę Waltera Russella, Kiwi, Dale Pound, to jest facet, który zrobił takie potężne opracowanie na temat właśnie pracy Waltera Kiwi, także polecam bardzo serdecznie, seria wykładów na ten temat, jak to jest wszystko skonstruowane, jak te moce ze sobą funkcjonują. I teraz tylko taki moment, że wystarczy wzbudzić fale na odpowiednich częstotliwościach, które reprezentują odpowiednie elementy owego eteru, czyli zrobić to odpowiednie źródło wibracji, no i w tym momencie powstaje nam materia, jakąkolwiek byśmy chcieli. To są te niesamowite opowieści o tych tajemniczych wynalazkach, które gdzieś tam się ciągną za Nikolą Teslą i nie tylko za nim zresztą, o tym, że były urządzenia, które materializowały coś z niczego. Robiły trzęsienia ziemi, nagle jakieś wibracje powstawały, albo wręcz usuwały wszelkie wibracje. Jedna z takich bajek, w cudzysłowie bajek, bo jak się okazuje, jest na to masa świadków i masa zapisków, łącznie z artykułami gazetowymi z tamtych czasów. Jedna taka, w cudzysłowie, bajka dzieje się na żywo w Polsce, nazywa się Pan Łągiewka i jego zderzak. I to jest dokładnie ta sama historia. Jeżeli sprawdzicie sobie, jak wyglądają te momenty przekazywania sobie energii, jak rysował to Walter Kiwi, to jest dokładnie ta sama historia, ta sama zasada, na której oparty jest ten mechanizm w środku tego zderzaka, który wytłumia wszelkie możliwe siły zewnętrzne, bez żadnego problemu. Jakkolwiek by tam nie przyzwonić, zawsze będzie ok. To jest dokładnie ta sama formuła wszędzie. No ale zasada jest tu ciągle cały czas taka sama. No nie można badać tego niematerialnego elementu materią, ponieważ każda materia, która powstaje na świecie, jest już efektem działania tych sił. Tak samo jak w pajęczynie, efektem działania tej pajęczyny są już wpadające muchy. Ten moment, gdzie tej pajęczyny jest mało, pusty okręg dookoła centrum, jest po prostu dla nas pustym okręgiem, tam materii nie ma. Ale tamta energia tak rezonuje, że tak zasila tą całą pajęczynę, że czyni ją stabilną, a jednocześnie dzięki temu pająk może szczytywać sygnały z bardzo dużej przestrzeni na temat tego, kiedy następny obiad mu tam wleci na talerz. I na tej zasadzie to wszystko polega. Dzieje się to w morzu, dzieje się to na lądzie, dzieje się to na niebie, dzieje się to wszędzie. Jest to coś, co jest już opracowane, gotowe, także nie trzeba wcale wyważać drzwi do lasu. Można spokojnie zająć się budowaniem jakichś sprawnych działających urządzeń i szukaniem rozwiązań, opierając się na solidnej podstawie i praktycznej, i teoretycznej, która została nam zostawiona przez owych dziarskich dżentelmenów jakieś 100 lat temu. I możemy sobie tym dalej pracować. Oczywiście możemy dalej pobiec w kierunku teorii fizyki kwantowej, która zauważyła, że no, są pewne anomalie. I teraz jak spracować te anomalie, które występują właśnie ową funkcję falową, o której pisał Walter Russell, owe rezonanse harmoniczne, o których pisał Kiwi, owe worteksy energetyczne, o których pisał Wiktor Schauberger. Jak to spracować z czymś, co zupełnie nie działa, z czyjś historią Einsteina, która jest kompletnym szaleństwem. I właściwie temu służy współczesna nauka, nic więcej. Natomiast naukę taką już gotową, opracowaną mamy, proszę Państwa. Także polecam sobie zajrzeć do źródeł owych dżentelmenów, poczytać sobie troszeczkę. Może, jeżeli ktoś z Was szuka jakiegoś rozwiązania na jakieś urządzenie, może właśnie tam znajdzie świetną inspirację i w efekcie działające urządzenie. Także zapraszam do takiego grzebania i sprawdzania i do myślenia troszkę z drugiej strony, że to nie materia, ale te rzeczy, które się długo, długo przed materią dzieją i to wszystko jest ze sobą powiązane i żeby traktować to wszystko właśnie w taki bardzo holistyczny sposób, bo to jest ta brama do innego wymiaru, który w naszym świecie może się zmaterializować, a nawet musi i się zmaterializuje w postaci działających urządzeń do produkcji dowolnej ilości energii, która jest nam potrzebna do funkcjonowania na tym świecie. Kiedy na przykład jest za zimno i trzeba sobie ogrzać, kiedy trzeba sobie coś ugotować, bo chcemy zjeść ciepłą zupę, albo jakoś tak, proszę Państwa. Także zapraszam serdecznie do śledzenia tych wszystkich rzeczy. Jak zwykle linki znajdą się pod audycją w radionafali.com, czyli pod syntezą, pod tym odcinkiem syntezy. Ja zapraszam przy okazji, żebyście odwiedzili stare odcinki syntezy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tam jest cały odcinek poświęcony Walterowi Kiwi i jest troszeczkę o Walterze Russellu, bo to taka, no, dziarska postać. Dzisiaj o nim nic specjalnie nie mówię, ale to było wcześniej, także zapraszam serdecznie. Dzięki wielkie wszystkim Wam za wysłuchanie tego kolejnego szalonego odcinka syntezy. Szalonego chyba względem owej mainstreamowej nauki, która próbuje to wszystko tak poukładać zupełnie nie tak, jak powinno być. I to nie według mojego pomysłu. I to wcale nie ja powiedziałem. Anyway, zatem czas najwyższy skończyć syntezę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za słuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Słuchaliście syntezy w Radiu na Fali. Ooh.